Przedsiębiorstwo komunalne spółka z o.o. Wieluniu, Energetyka Cieplna spółka z o.o. Wieluniu oraz Wieluńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. Wieluniu przedłożyły informacje z działalności tych spółek za 2016 rok. Powyższe informacje zostały przesłane Państwu Radnym wraz z materiałami na dzisiejszą sesję. W pierwszej kolejności zgodnie z porządkiem rozpatrywana będzie informacja z działalności Przedsiębiorstwa Komunalnego spółka z o.o. Wieluniu. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z panów radnych ma jakieś pytania do sprawozdania z informacji Przedsiębiorstwa Komunalnego? Zgłaszają się pani radna Janina Zapłotna. Czy pani radna Preus? Czy są jeszcze jakieś inne głosy? Nie ma. Proszę o zabranie głosu panią radną Janinę Zapłotną.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, ja właściwie dużo pytań nie mam, ale parę mam. Do pana prezesa mam. Panie prezesie, ja nie mam uwag do sprawozdań, do informacji działalności spółki ani do finansowego, ale brak mi takiej informacji o płacach w poszczególnych grupach stanowisk, to znaczy umysłowych i jakby pan był uprzejmy i robotniczych, jak wygląda średnia płaca. Drugim tematem, którym chciałam poruszyć, to jest sprawa sprawozdania Rady Nadzorczej. Po pierwsze, proszę panie przewodniczący, proszę państwa, szanowni radni. Rada Nadzorcza składa się z 5 osób. Każdy przeglądał to sprawozdanie i ja wiem, że to sprawozdanie dotyczy udzielenia absolutorium i wyników finansowych przedsiębiorstwa, ale ja oczekiwałabym, ponieważ ja pamiętam na pierwszym posiedzeniu, kiedy powołano Radę, mieliśmy tu pana przewodniczącego, który ogłosił nam, że będą, prawda, dokonywać analizy, dokonywać jakichś, prawda, planów poszczególnych w przedsiębiorstwie, rozwiązań technologicznych. Do tego ja bym chciała się dowiedzieć, ile Rada Nadzorcza odbyła posiedzeń i czym Rada zajmowała się i ile podejmowała wniosków, jakie dokonywała analizy. O, chciałabym, nie wiem, pan, nie wiem, czy to pan prezes, czy burmistrz powinien się nad tym zastanowić, że należałoby się zastanowić nad zmianą. Po pierwsze, zmniejszenia, ponieważ zarząd spółki jest jednoosobowy, zmniejszenia Rady Nadzorczej i zmniejszenia również diet, których oni otrzymują. Bo proszę państwa, to nie jest tylko moja uwaga, bo prasa pisała o tym, ludzie wiedzą, Wieluń to nie, nie Ameryka czy Warszawa. Wszyscy wiedzą, jakie radni otrzymują te diety. W związku z powyższym, ja bardzo proszę i konkretnie, no nie wiem, czy prezes, czy to burmistrz, o zmianę zasad wynagradzania. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Więcej głosów nie ma. Pytałem się, czy ktoś się zgłasza, nie się nie zgłasza. Pan radny Marian Kaczmarek, bardzo proszę.
Przewodniczący, Wysoka Rado, ja bym miał do pana prezesa takie pytanie. Ja tu przeczytam, zacytuję. Spółka ma za zadanie zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych gminy Wieluń w zakresie zadań własnych gminy przez niewygórowanych cenach za usługi. Ja wiem, że to nie jest cena spółki. Nie chodzi o to podgrzanie wody. Drodzy państwo, 29 zł to jest takie ogłoszenie spółdzielni mieszkaniowej zarządu. Z 26,73 na 29,11. Ja już od 2-3 lat Cię proszę o to, żeby mi wyjaśnić, z czego to się bierze, że u nas w zasobach komunalnych, gminy, podgrzanie tego metra wody, akurat w moim przypadku, bo mam rozliczenie z 25 sierpnia, kosztuje 45 zł. Co na to wpływa? Kiedyś mi powiedziano cyrkulacja. Ja trochę wiem, na czym polega ta cyrkulacja. No coś, bardzo rażąca różnica. No 45 zł do 29, jeden węzeł w bloku Okulna 6, moje koleżanki blok tej samej odległości, z tego samego źródła, ona 29, ja 40. No coś tu, i bym bardzo prosił, czy jest taka szansa, że ja się dowiem, co jest przyczyną tego, że ta cena jest tak wysoka. Dziękuję.
Dziękuję. Więcej pytań. Ja bardzo proszę pana prezesa przedsiębiorstwa, pana Krzysztofa Owczarka, odpowiedź na pytania pani radnej Janiny Zapłotnej i pana radnego Mariana Kaczmarka.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, odpowiadam na pytanie pani radnej. Jeżeli chodzi o średnie wynagrodzenie, to w tej chwili jest około 3700 zł. Udziału na szczególne stanowiska nie prowadzimy, tak więc podaje pani średnią. Ona mniej więcej jest w poszczególnych grupach podobna. Także nie ma tutaj większej różnicy. Jeżeli chodzi o Radę Nadzorczą, no nie chciałbym się tutaj wypowiadać, ale może tyle, co ja mam do powiedzenia. Rada ma obowiązek spotykania się raz na kwartał i ten obowiązek jest wypełniany. Dokładna ilość posiedzeń, no w tej chwili nie pamiętam, ale na pewno co najmniej raz na kwartał. Jeżeli chodzi o sprawozdanie Rady Nadzorczej i analizy, o których pani radna wspomniała, to Rada Nadzorcza ocenia, tak? Analiza jest zawarta w sprawozdaniu zarządu i sprawozdaniu biegłego rewidenta i tam są dokładnie podane, analizowana jest sytuacja przedsiębiorstwa i Rada Nadzorcza ustosunkowuje się do tych analiz, tak? Czy je przyjmuje, czy też nie. Zgodnie z tym sprawozdaniem Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza te analizy, żeby nie użyć powtórzenia, tak? Ale użyję, bo nie mogę znaleźć w tej chwili te sprawozdania zarządu i sprawozdanie biegłego rewidenta przeanalizowała i stwierdziła, że no one odpowiadają stanu faktycznego i są zadowalające, jeżeli chodzi o działalność przedsiębiorstwa. Jeżeli chodzi o wynagrodzenia Rady Nadzorczej, to ostatnio wynagrodzenie przewodniczącego Rady Nadzorczej zostało obniżone. Generalnie wynagrodzenia Rady Nadzorczej są dużo poniżej tych wskaźników ustawowych, tak? Bo ustawa mówi, ile członkowie Rady Nadzorczej mogą brać się wynagrodzenia za swoją pracę i tutaj, jeżeli chodzi o ten poziom wynagrodzeń, on jest dużo, dużo poniżej tego, co mogłoby być zgodnie z ustawą. W ustawie jest uwzględnione jakaś wielkość firmy, także w zależności od wielkości firmy te przedziały są dopuszczalne, są zróżnicowane. Jeżeli chodzi o pytanie radnego Kaczmarka, to jeżeli chodzi o podgrzanie wody, to wiadomo, że my nie mamy wpływu na ceny, które określa dostawca. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak to jest dzielone później na lokatorów, no to jest dzielone zgodnie ze wskazaniami licznika ciepła, dzielone przez ilość użytej wody i to wychodzi, jaka ilość ciepła przypada na wyczyszczenie. Chciałbym zwrócić uwagę, że biorąc pod uwagę taki przypadek, który każdy może sobie wziąć pod uwagę, że może inne źródło ciepło, tak? Ale jeżeli na przykład ktoś ma zbiornik ciepłej wody podgrzewany, w ogóle z tego zbiornika wody nie pobiera, no to i tak będzie za tą wodę płacić, tak? Bo koszty stałe podgrzewania są jakieś tam i w zależności od tego, ile jest pobranej ilości wody, takie są koszty 1 m³ ciepła przypadające na tą pobraną wodę. Więc gdyby pobór wody był duży, tak, to by koszt jednostkowy był mniejszy, tak? Oczywiście, że to jest koło zamknięte, tak? Bo to wiadomo, że jak rośnie wartość jednostkowa ciepła, no to ludzie oszczędzają, tak, ale no po prostu taka jest zależność. My, od nas to nie zależy, my jedno wyjaśnienie, które jest ważne. Na konto przedsiębiorstwa komunalnego nie wpływa żaden grosz z tytułu rozliczeń ciepła, tak? Całe ciepło jest rozliczone do zera i wszystko jest tak rozliczone, że odpowiednią kwotę nie wyższą, nie niższą, tylko taka, jaka jest przesłać do energetyki ciepła, tak? To dostarczy się. To tyle.
Dziękuję bardzo. Panu prezesowi więcej pytań nie ma. No ja się pytałem pani radny Kępiński, czy są pytania, nie było więcej pytań. Więc trzymamy się, proszę Państwa, pewnych zasad, tak? Ja się pytam zawsze dwukrotnie. Czy ktoś ma jakieś jeszcze pytanie? Jeżeli nikt się nie zgłasza, no to wtedy już kolejny odpowiedź. Dobrze. Bardzo proszę o zabranie głosu pana radnego Jana Kępińskiego. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś pytanie? Nie ma, to jest ostatni głos w dyskusji. Bardzo proszę o zabranie głosu pana radnego Jana
Kępińskiego. Panie prezesie, chyba tak wiele mieszkańców też interesuje się dietami tej Rady Nadzorczej, bo bądź co bądź, jeżeli się zbierają co kwartał, to dobrze być członkiem takiej Rady. Jakie są wysokie te diety? Czy pan to może zdradzić? Bo mi się wydaje, że kiedyś pisała prasa na ten temat, ale to już nie pamiętamy. Ile to członek Rady Nadzorczej, przewodniczący Rady Nadzorczej. Wiem, że nawet w prasie to pisało, że to jest poniżej niż innych.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, ja w tej chwili nie pamiętam, nie chcę tutaj podać kwoty, bo mogę się pomylić, ale pragnę zwrócić uwagę, że przy poprzednim sprawozdaniu, czyli dokładnie rok temu, Państwo się pytali i ja takie pismo do Rady przesłałem, dokładnie podając, jakie są kwoty wynagrodzeń.
Można odpowiedzieć na piśmie.
Dziękuję bardzo. Więcej pytań nie ma. Bardzo dziękuję panu prezesowi za przyjęcie zaproszenia, za złożenie informacji i za obecność na dzisiejszej sesji. Przechodzimy do informacji złożonej przez Energetykę Cieplną Spółka z Wieluniu. Bardzo proszę, jest obecny na sali obrad prezes zarządu, pan Bednarski Zygmunt. Bardzo dziękuję za przesłanie tej informacji. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z panów radnych pragnie zabrać głos? Zgłasza się pan radny Jan Kępiński. Pani radna Honorata Freus Grzelak. Pan radny Radosław Wojtuniak. Pan radny Mieczysław Majchę. Czy są jeszcze? I pan radny Kazimierz Leś. Więcej na razie zgłoszeń nie ma, lista pozostaje otwarta. O zabranie głosu proszę pana radnego Jana Kępińskiego.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado, zebranie gości, panie prezesie. Śledzę, ja zresztą każdą z tych naszych spółek śledzę, jak ona, podane są komunikaty, podane są informacje w prasie. I bardzo się cieszę, że mieszkańcy coraz to bardziej mają zaufanie do energetyki cieplnej naszej, rezygnują z gazu, a przechodzą na stacje kotłowni, pobierają ciepło. Panie burmistrzu, bardzo się cieszę, że tyle przybyło nowych odbiorców. Czy mógłby pan, to dla ciekawości mieszkańców, bo będą słyszeć tutaj, również porównanie. Jak to wytwarzanie tego ciepła wygląda? Czy to jest węglem, czy to jest gazem, czy to jest jeszcze inne? Jak to wygląda? Tak.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę panią radną Honoratę Freus-Grzelak.
Panie burmistrzu, panie przewodniczący. Uśmiecham się dlatego, że moja już pani specjalistka wydała mi wydarzenia. Chodzi mi o zasadę przysłownia. Czy myśli pan o zmniejszeniu kosztów za pogodę, za ciepło? Bo ono jest większe niż w mieście. No już tyle przysłownie stracili mieszkańcy. Jednak koszty nie zmalały. No wybudowanie kotłowni zapłacili mieszkańcy osady. Więc już zostało jakieś płacone. Więc no teraz liczymy na zmniejszenie kosztów. Bo na razie tego nie widzimy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę pana radnego Radosława Wojtuniaka.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado. Panie prezesie, w imieniu mieszkańców osiedla za szpitalem pragnę podziękować za inwestycję, którą Energetyka Cieplna przeprowadziła w 2016 roku. Inwestycja ta spowodowała poprawę jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pochodzących z domowych kominów. Myślę, panie prezesie, że w miarę możliwości spółki następne budynki, bo są osoby zainteresowane na osiedlu za szpitalem, będą przyłączane do sieci ciepła. Jeszcze raz dziękuję.
Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę pana radnego Mieczysława Majkera.
Szanowni Państwo, do pana prezesa Zygmunta Bednarskiego. Panie prezesie, rosną wymogi, jeżeli chodzi o czystość powietrza. My mamy obowiązek dołączyć się do tych państw, które spełniają określone europejskie standardy, jeżeli chodzi o emisję właśnie różnych gazów. Jakie planowane są inwestycje w najbliższym czasie w tym zakresie, aby sprostać tym wymogom? Chciałem przy okazji też podziękować panu prezesowi, bo w okresie między wiosną a jesienią, właściwie wiosna na lato, to okres zintensyfikowanych różnych prac idących w kierunku albo budowy nowych ciepłociągów, nowych instalacji, bądź też ich modernizacji. Może króciutko, co w ostatnim roku, czy może nawet ostatnich trzech latach, jakie takie ważne inwestycje były w tym zakresie poczynione? Chodzi mi głównie o jakieś tam części miasta, do których części miasta Wielunia zostały właśnie doprowadzone zostało ciepło. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę pana radnego Kazimierza Alesia.
Szanowni zebrani, mam pytanie do pana prezesa Zygmunta Bernackiego. Nie dotyczy to może bezpośrednio sprawozdania. Wiem, że w sprawozdaniu są tutaj same plusy i bardzo nas to cieszy, bo i rozwój jest, i stabilność jest, i nie nastąpiła zmiana Rady Nadzorczej, co jest takim plusem. Ale jeżeli pan prezes mógłby mi odpowiedzieć na takie pytanie troszeczkę niezwiązane, czy ma informacje na taki temat, jak kształtuje się wysokość cen za energię, oczywiście cieplną, w porównaniu do zakładów, które korzystają z innych źródeł energii, szczególnie ze źródeł biogaz i tak, no w ogóle z innych źródeł.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu radnemu. Bardzo proszę, panie prezesie, o udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni radni, szanowni państwo. Dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą sesję rady. Troszkę się przed wami siedziałem, bo nie dostałem porządku obrad, nie widziałem, o której będę mógł być, ale chociaż widzę, jak to wygląda. Powiem wam, że jest to ciężki problem.
Proszę do mikrofonu.
Odnosząc się do pytania pana radnego Kępińskiego. Nasza ciepłownia miejska, ta duża i ta mniejsza w osiedlu Cukrownia, są opalane węglem kamiennym. Robimy oczywiście analizy o paliwo gazowe, o generacji spalinowej, robimy analizy z biomasą, żeby to wprowadzić do naszego źródła ciepła. Póki co wszystkie analizy wynika, że węgiel wychodzi najtaniej. Jest to najbardziej w tej chwili efektywne, bo ciepło jest to tak zwana wysoka emisja. Nasze urządzenia, które mamy zastosowane, które oczyszczają spalinę z tego węgla, spełniają na ten moment wszystkie wymagane standardy i nie mamy z tego tytułu żadnych przekroczeń emisji szkodliwej substancji do atmosfery. Jeżeli chodzi o pytanie pani radnej Szeł Żela, to jeżeli chodzi o cukrownię, to w tym roku wprowadzałem samą taryfę dla ciepła, akurat taryfa dla cukrowni. Taryfa dla cukrowni nie uległa zwiększeniu ceny. Są nawet niższe niż były poprzednio, niewiele, ale są niższe. Także tu udało się nam przynajmniej nie podwyższać cen, tak to miało miejsce. Się pomiędzy ceny i wzrosło około 3%, to wiąże się na tym zresztą. I od 1 lipca te ceny wręczy wzrosły. Na cukrowni nie uległ. Także myślę, że też tyle udało się dla Państwa z naszej strony zrobić. Jeżeli chodzi o pana radnego Wojtyniaka, dziękuję tutaj za dobre słowa. Cieszę się, że się udało też jakoś powiedzieć, że nam się tym zaszczytałem poprawić. Na pewno każdy z Was, spacerując tam, widząc, jak to wygląda przed podłączeniem, po podłączeniu, może to sam ocenić. Jeżeli chodzi o pytanie pana radnego Majchera, wymóg czystości powietrza, jakie są planowane inwestycje w tym zakresie. Dlatego większość z Państwa ostatnio w prasie, w internecie czyta o takim elemencie jak tak zwane baty. Baty to są tak zwane najlepsze dostępne technologie i Unia Europejska narzuca to na większość źródeł, które emitują dla źródeł spalania generalnie. Jeżeli chodzi o dostosowanie tych standardów, to w tym roku robimy instalacje odspierania na dwóch kotłach schodząc z emisją pyłów 412 mg. W przyszłym roku będziemy przebudowywać jeden kocioł w celu podwyższenia jego sprawności i również ograniczenia emisji pyłów do 100 mg. Także tutaj już te działania zostały z naszej strony podjęte, tak żeby tych terminów, które nas tam będą obowiązywać, nie przegapić. Jak duże były inwestycje w poprzednich latach? No przede wszystkim w poprzednich latach inwestycje takie największe, które były poczynione, to jest budowa sieci cieplnej do osiedla za szpitalem i tam podłączyliśmy około chyba 30 domów jednorodzinnych. W innych częściach miasta i domów podłączyliśmy w tamtym roku około 50 w sumie. Do osiedla za szpitalem. W tym roku została wybudowana sieć ciepłownicza do osiedla za stadionem. Również na osiedlu Prusa podłączyliśmy też kilka domów. I tam, gdzie mamy w pobliżu naszych sieci ciepłowniczych chętnie do podłączania, staramy się tych wszystkich odbiorów podłączać i tą niską emisję likwidować. W tym roku również około 50 tych domów będzie do nas przyłączone. Cieszymy się, że jest takie zainteresowanie tym przyłączaniem i z tego, co tutaj docierają do mnie podziękowania, przede wszystkim mieszkańcy są naprawdę zadowoleni ze świadczonych usług i z jakości dostarczanego przez nas ciepła. Z innych takich większych inwestycji to dokonaliśmy wymiany izolacji na sieci magistralnej na powietrznej od ciepłowni do ulicy Warszawskiej, tam jest widać na pewno nową tą izolację, jak również od ciepłowni w kierunku do Zalizowilu. Siedzieć na poziomie tej starej izolacji w bardzo dobrym stanie technicznym, to na pewno przyczyni się do zmniejszenia strat przesyłowych ciepła. W tym roku również zmieniliśmy dosyć długi odcinek sieci ciepłowniczej magistralnej od komory przy bloku numer 31 na Głębokiej, aż do tutaj tego pawilonu Biedronka. I związane to było z planami miasta, z budową sieci drogi głębokiej. Chcieliśmy tą sieć wykonać wcześniej, żeby już po wykonaniu drogi nie chodzić z tą inwestycją. Znaczy to w uzgodnieniu z miastem tą inwestycję tutaj postanowiliśmy zrobić. Również chcąc zmniejszać straty ciepła, które żeby był jak najmniejszy, został docieplony cały budynek ciepłowni, wymieniona cała stolarka okienna i budynek laboratorium, który jest z drugiej strony naszego budynku ciepłowni. Także również dzięki temu znacznie zostały ograniczone potrzeby własne obiektu ciepłowni, które muszę Państwu powiedzieć, że jest, no nie, są, nie, nie były małe, w tej chwili są zdecydowanie większe. Jeżeli chodzi o pytanie pana radnego Lesia, wysokość ceny za energię ciepłą w porównaniu do źródeł pozyskujących z innych rodzajów energii. Jeżeli porównamy naszą cenę z podobnymi źródłami ciepła, to nie mamy się naprawdę czego wstydzić. Nasze ciepło jest na przyzwoitym poziomie. Chodzi tutaj o wysokość ceny, nie o w sensie wysokość, ale niskość tej ceny dla odbiorców. Jest zdecydowana większość ciepłowni, które są powyżej tej ceny od nas. Owszem, zdarzają się też i które są poniżej, ale to uwarunkowanie jest wiele innych. Natomiast mam za ubiegły rok takie dane prezesa URE, który ogłasza średnie ceny wytworzenia ciepła z różnych źródeł ciepła. Jeżeli chodzi o to, to mogę to przedstawić za rok ubiegły, jak to wygląda. Dla źródeł opalanych paliwami węglowymi ta średnia cena ciepła w sprzedaży dla źródeł wynosi 40,23 zł za rok ubiegły. Dla paliw gazowych 71,47 zł, dla oleju opałowego 88,96 zł, a dla źródeł odnawialnych 44,13 zł.
To co to jest?
Cena ciepła wytworzonego w naszej ciepłowni za rok ubiegły, ciepłowni powtarzam, wytworzona 32,17 zł. Tak to wygląda.
Bardzo dziękuję panie prezesie za odpowiedzi. No i te ceny, które pan podał w stosunku do średnich, rzeczywiście nasza energetyka cieplna ma te ceny na bardzo zadowalającym poziomie. Myślę, że panie prezesie, to, że polityka przedsiębiorstwa energetyki cieplnej rozwojowa, inwestycyjna powoduje właśnie, że ilość klientów i odbiorców waszych usług jest większa, a to się przekłada na koszt jednostkowy. Im większa ilość odbiorców, to wiadomo, że cena jednostkowa jest niższa. Tutaj panie prezesie za tą politykę właśnie rozwojową, inwestycyjną z mojej strony duże uznanie. Dziękuję bardzo. To były pytania do pana prezesa energetyki cieplnej. Bardzo dziękuję za przybycie, za udzielenie odpowiedzi. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do informacji przedłożonej przez Wieluńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, spółka z o.o. w Wieluniu. Jest obecna na sali obrad pani prezes zarządu Renata Basiu. Jeżeli będą jakieś pytania, to pani na pewno prezes postara się udzielić odpowiedzi. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, zgłasza się pani radna honorata Freus Grzelak. Czy ktoś jeszcze zabrał głos? Nie widzę. Proszę bardzo zabrać głosu panią radną honoratę Freus Grzelak. Dziękuję bardzo.
Spotyka się Rada Nadzorcza i czy jest też brane pod uwagę, żeby Rada Nadzorcza wybrała jakąś symboliczną dietę, bo wynagrodzenie.
Dziękuję bardzo. To jest jedyny głos dyskusji. Bardzo proszę panią prezes o udzielenie odpowiedzi na zadane pytania. Dziękuję bardzo. Zrobimy odpowiedzi. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma, a zatem dziękuję pani prezes za przedłożenie informacji z działalności, jak również za przyjęcie zaproszenia i obecność na dzisiejszej sesji. Bardzo dziękuję. Jeżeli, Wysoka Rado, jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Rada Miejska wszystkie trzy informacje przyjęła do wiadomości. Czy ktoś z państwa radnych zgłasza sprzeciw? Nie widzę, nie słyszę wobec powyższego. Informuję, że Rada Miejska przedłożone informacje przyjęła do wiadomości. Zamykam ten punkt porządku obrad. I przechodzimy do rozpatrzenia punktu 9 porządku obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia nienaruszenia przez projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w obszarze miasta Wielunia ustaleń zawartych w zmianie studium, uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieluń zatwierdzonej uchwałą nr 30/302/16 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 9 grudnia 2016 roku. Projekt uchwały, wasz uzasadnienie Państwo nie otrzymali. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Pań, Pan Radny pragnie zabrać głos?
Grzegorz Kucharski.
Zgłaszają się Pan Radny Grzegorz Kucharski. Czy ktoś jeszcze nie ma więcej zgłoszeń? Proszę o zabranie głosu Pana Radnego Grzegorza Kucharskiego.
Dziękuję Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo Radni. Po raz enty, że tak powiem, przy takim punkcie powtórzę, że w świetle prawa moim zdaniem taka uchwała w ogóle nie powinna być podejmowana, ona jest po prostu niewymagana. Życzę Państwu powodzenia w głosowaniu, jeśli Państwo czujecie się jako radni na siłach stwierdzać zgodność bądź niezgodność tego, co za chwilę będziecie przyjmować ze studium. Już to kiedyś powtarzałem na poprzednich sesjach. Panie Burmistrzu, prosiłem o to, żeby zmienić ten zwyczaj, który panuje w naszej gminie, bo w zasadzie tylko ta uchwała może dawać Panu poczucie takiego bezpieczeństwa, że oto Rada uchroniła mnie przed czymś. Natomiast myślę, że Rada nie jest od tego, inne są organy, żeby stwierdzić tą zgodność. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę Pana Radnego Romana Brosińskiego. Czy ktoś z Państwa będzie zabrał jeszcze głos? Nie ma. Bardzo proszę Panie Radny.
Dziękuję Panie Przewodniczący. Oczywiście tutaj popieram Pana Radnego Kucharskiego, dlatego że przytoczę tylko jeden z punktów. To jest paragraf 4.
No czwarty mamy.
Chodzi o to, że przyjmujemy plan, w którym na przykład są takie punkty. Na przykład punkt 16 mówi, że w przebudowie należy tylko rozumieć definicję zawartą przez tego terenu. Jak my możemy się odnieść do czegoś, czego po prostu nie ma? Czego nie ma przecież opłaty. Oczywiście jest takie wyjaśnienie, że przepisy się zmieniają i te przepisy mogą później
Panie Radny Brosiński, bo my jesteśmy w tej chwili w punkcie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia naruszenia. Nie chcemy następny punkt będzie zmian.
Jak my możemy porównać, czy narusza, czy nie narusza, jeżeli uchwale, to, co do której mamy się wypowiadać, czyli to nie naruszenie ma obowiązywać, są takie podpisy. Ja tutaj popieram co myśli, tutaj wypowiedzi.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Więcej głosów w dyskusji nie ma. Proszę wiceprzewodniczącego Franciszka Dymy o odczytanie projektu uchwały.
Uchwała nr 41/408/17 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 26 września 2017 roku. W sprawie stwierdzenia nienaruszenia przez projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w obszarze miasta Wielunia ustaleń zawartych w zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieluń zatwierdzonej uchwałą nr 30/302/16 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 9 grudnia 2016 roku. Na podstawie artykułu 3 ust. 1, artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz artykułu 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz nawiązaniu do uchwały z dnia numer do uchwały nr 21/231/16 Rady Miejskiej w Bieluniu z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w obszarze miasta Wielunia. Uchwala się, co następuje.
Dziękuję panu wiceprzewodniczącemu. Pełny tekst uchwały państwo radni mają przed sobą. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały, proszę podnieść ręki. Raz, dwa, trzy,
pięć.
Pani radna głosuje? Nie. To bardzo proszę tak głosuje. Jak pani tak podnosi, to ja nie wiem, czy pani głosuje, że? Pięć głosów za. Kto jest przeciw? Zero. Kto się wstrzymuje od głosu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 11, 12.
No jest 17.
W głosowaniu wzięło udział 17 radnych. 5 radnych głosowało za, nikt nie był przeciw, 12 radnych wstrzymało się od głosu. Wobec powyższego stwierdzam, że Rada Miejska uchwałę podjęła. Zamykam ten punkt porządku obrad. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu 10. W porządku to jest podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w obszarze miasta Wieluni. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem państwo radni otrzymali. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z pań i panów radnych chce zabrać głos? Zgłaszają się pan radny Mieczysław Majcher, pani radna Preus też zgłasza się. Bardzo proszę. Preus Grzelak. Czy ktoś jeszcze nie będzie miał głos? Nie ma. Proszę o zabranie głosu pana radnego Mieczysława Majchera.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni radni, mili goście. Chciałem przedstawić stanowisko radnych klubu Przyjazna Gmina w sprawie biogazowni. Otóż, szanowni państwo, podejmując decyzję w sprawie omawianego planu zagospodarowania przestrzennego, należy się głęboko zastanowić, czy w miejscu wskazanym w planie powinna znajdować się biogazownia i czy w ogóle jest ona nam potrzebna. Temat biogazowni w naszej gminie był już wielokrotnie poruszany w kontekście wykorzystania osadów ściekowych jako jednego ze substratów, który użyty byłby w procesie fermentacji. Wobec obowiązującego od stycznia, jeśli nie mylę, 2016 roku w Polsce zakazu składowania osadów ściekowych, no byłoby to zapewne dobre rozwiązanie. Ale oczywiście nasza ilość osadów ściekowych zapewne nie wystarczyłaby do zapewnienia ciągłości technologicznej pracy biogazowni, a opłacalność jej funkcjonowania byłaby żadna. Należałoby wykorzystywać inne substraty w procesie wytwarzania metanu, takie jak biomasa roślinna, odchody zwierzęce, odpady organiczne ze sklepów spożywczych lub rzeźni, czyli odpady poubojowe i wiele, wiele innych, nie chcę tutaj już wymieniać tej całej gamy. Pytanie, skąd je brać? Jakie byłyby koszty transportu? I to, co bardzo ważne, z jakimi uciążliwościami by się to wiązało dla mieszkańców Wielunia? Bo niestety nawet idealna biogazownia ma także wady, których nie można przemilczeć. Takie inwestycje są przede wszystkim bardzo drogie, dlatego też w Polsce jest ich stosunkowo niewiele. Jeszcze kilka lat temu biogazownie wydawały się świetnym wsparciem dla właścicieli gospodarstw oraz dla gmin, w których były budowane. Okazuje się jednak, że obecnie większość biogazowni stoi na skraju bankructwa. Przyczyną nie jest słaba wydajność, a bardzo niska cena tak zwanych zielonych certyfikatów. Podam tutaj przykład, ponieważ tę kwestię zbadałem dosyć dokładnie. Jest wypowiedź pana Grzegorza Grzyba, prezesa spółki Bioenergii Project, która w 2012 zbudowała niemal 2-megawatową biogazownię w Konopnicy, województwo łódzkie. Instalacja kosztowała około 30 milionów. I mimo, że 18 milionów spółce udało się uzyskać z funduszy unijnych, nie odbyło się bez bankowego kredytu. Żałuję, że wszedłem w ten biznes. Drugi raz nikt by mnie do tego nie namówił. Bank oczekuje spłaty niezależnie od sytuacji. Nie wnika skąd weźmiemy na to pieniądze, dodaje prezes. Bada z zupełnie innej strony, a mianowicie nieprzyjemny odór, który towarzyszy pracy biogazowej. Można by mnożyć przykłady protestów mieszkańców miejscowości, w których była i jest planowana budowa biogazowni. Przykładem może być biogazownia wbudowana w 2009 roku pomiędzy Inowrocławiem i Bydgoszczą w Liszkowie. Wówczas była to największa biogazownia w Polsce. Fetor roznosił się w promieniu 5 kilometrów. Od razu ruszyła lawina protestów osób, które nie były w stanie wytrzymać tego odoru. Były uciążliwe, zwłaszcza w upalne dni. To tylko jeden z niewielu. Bardzo proszę sięgnąć do internetu. Znajdziecie Państwo w tym zakresie bardzo dużo tego typu przykładów. Przedsiębiorcy z Ostrzeszowa chcieli zbudować biogazownię, ale mieszkańcy zaprotestowali, bo bali się smrodu. I zamiast biogazowni już przy aplauzie mieszkańców powstała największa w Polsce farma słoneczna o mocy 2 MW. Może tutaj, panie burmistrzu, należy szukać korzystnego rozwiązania dla rozwoju energetyki odnawialnej na terenie naszej gminy. Panie burmistrzu, biogazownia jest uciążliwa dla otoczenia, w szczególności ze względu na zapylenie, zapachy czy też wydzielanie się substancji toksycznych. To i tak bywa. No, oczywiście są już obecnie, bo czytamy o tym, również bardzo nowoczesne technologie, które ograniczają szkodliwe oddziaływanie na ludzi i bywają naprawdę przyjazne dla środowiska. Ale my, mieszkańcy Wielunia, nie wiemy, jaka instalacja i jaki rodzaj technologii zostaną u nas zastosowane. Nie wiemy, co może nas spotkać. W związku z tym, jako radni klubu Przyjazna Gmina, uważamy, że powinniśmy odstąpić od realizacji tej inwestycji. Obojętnie przez kogo. I w ogóle nie dawać takiej możliwości jej powstania w procedowanym planie zagospodarowania przestrzennego. Nie w tym miejscu. Nie tak blisko centrum miasta i zabudowań ludzkich. Nie spotkałem się z przypadkiem usytuowania biogazowni bezpośrednio w mieście. Są one lokalizowane na terenach wiejskich najczęściej. Zdecydowanie 99%, zwłaszcza biogazownie rolnicze. I to z zachowaniem odpowiedniego pasa ochronnego oddzielającego tę instalację od zabudowań ludzkich. A wracając do osadów ściekowych, które stają się dla nas niestety kosztownym problemem, to najbardziej racjonalnym sposobem ich unieszkodliwiania jest ich przyrodnicze wykorzystanie. Osady ściekowe są bogatym źródłem substancji organicznej oraz składników pokarmowych dla roślin, w związku z czym mogą być traktowane jako tani i ekologiczny nawóz organiczny. Bezpieczne pod względem sanitarnym osady ściekowe wykazują porównywalną, a nawet wyższą skuteczność w stosunku do kosztownych nawozów sztucznych, szczególnie w zabiegach nawożenia roślin o charakterze niekonsumpcyjnym. W Polsce na przestrzeni ostatnich kilku lat zagospodarowanie osadów realizowane było poprzez 23% rolnicze, rekultywacja terenów przemysłowych oraz składowisk odpadów 10%. Kształtowanie terenów oczyszczalni ścieków oraz magazynowanie osadów na terenie oczyszczalni, w tym lagunach i stawach 41%, wytwarzanie kompostu 6%, składowanie na składowiska odpadów komunalnych 9%, a to już chyba już jest wręcz prawie nieaktualne, i termiczną utylizację 11%. I uważamy, że rolnicze wykorzystanie osadów nabiera coraz większego znaczenia i w tym kierunku powinniśmy iść. A z tego co wiem, a zapewne nie wszyscy wiedzą, na biurku pana burmistrza znajduje się od dłuższego czasu projekt zagospodarowania osadów ściekowych z naszej wieluńskiej oczyszczalni. Projekt kosztował 140 tysięcy złotych netto. Pozwolenie na budowę instalacji już jest. Technologia polega na mieszaniu osadów z wapnem i po odwirowaniu powstaje granulat, który może być wykorzystywany do nawożenia gleby. Na tym można całkiem nieźle zarobić. Po co więc myśleć o wątpliwie ekonomicznej i ryzykownej dla wielunian biogazowni? Realizujmy ten projekt, a z biogazownią dajmy sobie po prostu spokój. Takie jest nasze zdanie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. O zabranie głosu proszę panią radną Honoratę Breus-Grzelak.
Panie burmistrzu, panie przewodniczący, szanowni państwo radni oraz goście. Panie burmistrzu, było spotkanie z mieszkańcami Jagiełły. W tym całym wszystkim mamy zmieniać plany, tworzymy, gdzie są konsultacje z mieszkańcami. Gdzie jest ten dialog z mieszkańcami na temat inwestycji? Przecież to pan tam nie mieszka. Tam mieszkają ludzie w pobliżu. To oni będą. Gdzie to wszystko jest? No panie burmistrzu, no dzisiejsza sesja naprawdę mająca 38 punktów. Powinny być nie jedna sesja, tylko dwie, bo my nie wyjdziemy do wieczora. Jak będziemy na każdym jednym punkcie zwracać uwagę, że coś gdzieś czegoś brakuje dialogu pomiędzy tutaj, pomiędzy radą i mieszkańcami. Gdzie są konsultacje, że pan zamierza budować? Gmina w trakcie zamierza. Panie burmistrzu, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Więcej głosów nie ma. Bardzo proszę o zabranie głosu pana burmistrza Pawła Okrasu.
Panie przewodniczący, wysoka rado, szanowni zebrani goście. Proszę państwa, w roku ubiegłym, w grudniu, dokładnie tego grudnia, 9 grudnia, została podjęta zmiana studium zagospodarowania kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieluń. I akurat ta działka była w zeszłym roku procedowana. I od zeszłego roku była mowa, że w związku z tym, że zmieniło się ustawodawstwo, prawodawstwo związane z osadami pościekowymi. Próbujemy coś z tym zrobić, żeby nie podnosić ceny na odbiór ścieków od mieszkańców. Jednym z tych elementów jest umożliwienie. Umożliwienie to nie znaczy się, że tak będzie. Jest to umożliwienie stworzenia biogazowni. I wówczas nie pamiętam, żeby był jakikolwiek głos krytyki co do tego dokumentu. Ani z ust przynajmniej żadnego z radnych klubu przyjazna gmina takiego głosu zdaje się nie było. Jeżeli była mowa, to była o tym, żeby pewne rzeczy zastrzec. I myśmy te rzeczy zastrzegli. Czyli takie choćby, że ta biogazownia nie może być o zbyt dużej właśnie wydajności po to, żeby właśnie nie zwozić tutaj z całego okręgu różnych organicznych odpadów takich, o których mówił pan radny Majchek, czyli choćby odpadów poubojowych, czy jeszcze jakichś innych, prawda? O tym i to zostało zastrzeżone, że ta biogazownia może mieć maksymalnie do dwóch, jeżeli ono będzie oczywiście, do maksymalnie półtora megawata. Czyli to policzyliśmy ilość osadu, który my produkujemy w tej chwili w naszej oczyszczalni gminnej i w oczyszczalni, która jest po sąsiedzku, w oczyszczalni spółdzielni dostawców mleka. Bo jak do niedawna tego problemu nie było, bo mogliśmy składować ten osad na składowisku, no to w tej chwili ten problem jest i my płacimy w tej chwili, nie powiem dokładnie, ale chyba 80 kilka złotych netto płacimy za to, że ktoś odwirowane osady pościekowe od nas zabierze. Co oczywiście musi się przełożyć w cenę odbioru ścieków od mieszkańców. Jest to rzecz po prostu nieunikniona. I oczywiście w tej chwili się przecież można ze wszystkiego wycofać, to tutaj skoro jest taka wola, to przecież można robić tak, żeby nic nie było po prostu kompletnie, prawda? Tylko że też musimy powiedzieć mieszkańcom, że to się, że to się oczywiście przełoży na cenę ścieków. Kolejna sprawa. No, szanowna pani radna Honorato, jeżeli pani mówi, że nie było żadnych konsultacji społecznych, no ja przypomnę, że ten plan był wyłożony do publicznej debaty i na tej debacie było 6 osób. Wszyscy mieszkańcy dokładnie o tym wiedzieli. Nie wpłynął żaden wniosek, żadna uwaga do tego planu nie wpłynęła. Nikt nie wyraził zastrzeżeń co do tego ewentualnie zamierzenia. Ewentualnie, podkreślam, gmina nie ma w planach budowy tej biogazowni. Jeżeli będzie prywatna firma, która będzie chciała taką biogazownię w tym właśnie miejscu wybudować, no to plan tego nie zakazuje. No cóż to można więcej powiedzieć, proszę Państwa. No, mnie się wydaje, że te dokumenty, które tutaj są, te możliwości są w moim przekonaniu dobre. Przypomnę, że teren oczyszczalni ścieków to jest teren, w którym obowiązuje strefa ochronna. Tam przecież już mamy oczyszczalnię od wielu lat zlokalizowaną. Żadne nowe budynki w pobliżu tej oczyszczalni nie powstały, bo nie mogą powstać. Naprawdę przyznaję się szczerze, że jestem tutaj zaskoczony postawą radnych klubu Przyjazna Gmina. Bardzo zaskoczony jestem, bo tego typu uwag takich w formie pisemnej składanych ani do zapisów studium, ani teraz choćby w tych uwagach panowie żeście nie przedstawiali. Teraz nagle wam się ta kwestia nie podoba. No cóż, każdy może mieć różne zdanie.
Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Ponownie pani radna Marta Felks, proszę bardzo.
Ten ostatni głos. Panie przewodniczący, jedno zdanie. Była na spotkaniu na tych planach, ale nie było mowy o żadnej biogazowni.
Nie była pani mowy.
Była. Na tym spotkaniu nie była na tych planach.
Proszę przyjść.
Dobrze. Nie musi pan przynosić, nie musi pan udawać. No to dobrze, jak w tym mowy nie było, to dobrze, to może nie. Ale na wszystkich studiach to tu jest. To są wykładane, tu byłam. Na jednej nie byłam, bo nie mogłam. Nawet były plany studium, to była jedna osoba, dwie osoby były, jeśli były studium, to ja wiem. To byłam ja i pani Szydziela. Ale przepraszam bardzo, panie burmistrzu. No to mam prawo też.
Dziękuję bardzo pani radnej. Zgłasza się jeszcze pan radny Radosław Wojtuniak, pan radny Jan Janik Bożena. I pani radna Bożena Żurek. Lista mówców zostaje zamknięta. Proszę bardzo o zabranie głosu pana radnego Radosława Wojtuniaka.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, wysoka rada. Faktycznie w piątek odbyła się komisja prawa i porządku. Omawialiśmy właśnie tutaj plany i głosowałem za biogazownią, tylko nie miałem wiedzy, panie burmistrzu, że przedsiębiorstwo komunalne zaprojektowało, czyli instalacje do zagospodarowania tego osadu ściekowego. No i w tej chwili wychodzi, że jeżeli tak przedsiębiorstwo komunalne zrealizuje swoją inwestycję, ona zagospodaruje, można powiedzieć, ten osad. No i co się okaże? Okaże się to, że powstanie biogazownia i ten osad będzie musiał być sprowadzany. No to czy jest w tej chwili sens budowania w tym miejscu tej biogazowni? Dziękuję.
Dziękuję za zabranie głosu. Proszę pana radnego Jana Janika.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu. Ja chciałbym właśnie zapytać, czy istnieje projekt neutralizacji innej niż biogazowni tych osadów pościekowych i czy on jest złożony w urzędzie i czy to jest dopuszczone prawem?
Dziękuję. Dziękuję. O zabranie głosu proszę panią radną Bożenę Żurek.
To znaczy ja miałam dokładnie to samo pytanie co moi przedmówcy. Czy taki plan zagospodarowania odpadów pościekowych u pana burmistrza rzeczywiście jest na biurku? No bo ta biogazownia powstaje po to, abyśmy nie płacili pieniędzy za odbiór tych odpadów pościekowych. A jeżeli możemy je zagospodarować i jeszcze na nich zarobić, nie płacić za wywóz, no to w tym momencie ta biogazownia no nie ma racji bytu. Dziękuję.
Dziękuję. Bardzo proszę o zabranie głosu pana burmistrza Pawła Kasa.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, otóż przed chwilą był tutaj na sesji obecny pan prezes Krzysztof Owczarek. Żaden z państwa nie zadał panu prezesowi pytanie na temat właśnie tego, czy jest taka dokumentacja i jakie są koszty, jaka jest kalkulacja tego przedsięwzięcia. Nikt z państwa tego nie zada, prawda? Kiedy to jest osoba, która jest najbardziej kompetentna do tego, żeby taką informację przekazać. Jest taki projekt utylizacji osadu pościekowego, tylko z tej kalkulacji, która do mnie trafiła, wynika, że mimo wszystko będziemy musieli podnieść ceny za odbiór ścieków. Ponieważ to nie jest tak, jak mówił pan radny Majchel, że to jest super opłacalny biznes. To nie jest tak. Według tej kalkulacji, która do mnie trafiła, koszty, które trzeba ponieść na to, żeby taką produkcję uruchomić, są dosyć duże. Natomiast przychody z tego tytułu nie są wcale takie jasne. Natomiast w tym, co my tutaj proponujemy, to jest to, że gmina po prostu oddaje za darmo swoje osady pościekowe i nie ponosi żadnych kosztów i umywa, że tak powiem, ręce z tego wszystkiego. Nic, żadnych kosztów gmina nie ponosi. Natomiast tutaj tworzymy nową niejako strukturę, nową, musimy zaangażować sporo pieniędzy w inwestycje, sporo pieniędzy. Nie pamiętam. Proszę? 2,5 miliona.
No, musisz ukazać. Jeszcze 30
milionów. Tyle tylko, że tutaj musi nadążyć to nasza spółka. Natomiast w biogazowni gmina nie ponosi żadnego kosztu, ani spółka gminy nie ponosi żadnego kosztu. Natomiast oddajemy za darmo osad pościekowy, który w tej chwili nas kosztuje 88 zł od tony razy 1000, nie pamiętam, 400 czy 500 ton rocznie, to można policzyć, ile to jest pieniędzy. To są spore wydatki.
Ja dziękuję panu burmistrzowi za odpowiedzi, ale nasuwa się pytanie, panie burmistrzu, bo pan powiedział, że gmina nie planuje budowania biogazowni, że to tylko będzie możliwość, tak. Jeżeli przyjdzie inwestor. A jak inwestor nie przyjdzie, to co nie robić? Pościekowych nie, instalacji nie robimy, inwestor nie przyjdzie, to co nie robić? Będziemy wozić i płacić za te osady pościekowe, no bo inwestora nie ma, a gmina też nie będzie budować biogazowni. To co wtedy brzmimy?
Pana, jeżeli pan by dokładnie spojrzał w projekt uchwały, tak? Teraz panu odczytam. To na tym terenie, to jest teren przemysłowo-usługowy. Tak. No i tutaj są dopuszczane między innymi. Urządzenie. Przeznaczenie terenu, urządzenia elektroenergetyki, ciepłownictwa w formie biogazowni przemysłowej służącej do tworzenia przesyłu energii elektrycznej lub biogazu lub energii cieplnej wraz z niezbędnym do jej obsługi zapleczem technicznym jako podstawowe przeznaczenie terenu, obiekty administracyjne, socjalne związane z funkcjonowaniem biogazowni jako dopuszczalne przeznaczenie terenu, prace manewrowe, składowe, parkingi, magazyny, wiatry związane z funkcjonowaniem biogazowni jako dopuszczalne przeznaczenie terenu, zabudowę producyjną usługową jako dopuszczalne przeznaczenie terenu. Inne odnawialne źródła energii, między innymi panele, na przykład panele fotowoltaiczne z wyłączeniem elektrowni wiatrowych wraz ze względną infrastrukturą techniczną jako dopuszczalne przeznaczenie terenu zieleń urządzona jako dopuszczalne przeznaczenie terenu. Czyli tutaj również dopuszczamy to, o czym mówi pan radny Majchel. Dopuszczamy również farmy fotowoltaiczne.
No ja rozumiem, ja to czytałem, no pan sobie tutaj przypomniał, czy powtórzył to. Natomiast panie burmistrzu, jest pytanie, tak, bo pan mówi, że gmina nie zamierza tutaj budować, na razie żadnego inwestora nie ma. A co się stanie, jeżeli nikt tej biogazowni nie będzie chciał wybudować, to co wtedy? Co zrobimy z tymi osobami? No bo rozumiem, że jeżeli idziemy w kierunku tej biogazowni, a jeżeli nie będzie inwestora, to po prostu te ścieki, osady pościekowe, które są, będziemy musieli dalej po prostu oddawać firmie, która za to, za każdą tonę odbieraną pobiera opłatę, nie? I będziemy, nie wiadomo jak długo, być może rok, być może dwa, być może pięć. Jakby pewien swój projekt wstrzymamy, tak? No bo będziemy czekać na tą biogazownię. A jeżeli ktoś się nie będzie pojawiał przez rok, dwa, trzy, pięć, to co wtedy zrobimy? No bo też taki wariant, no ja wszystko teoretyzuję, tak? No bo gdyby pan powiedział, że gmina będzie budować, to wiem, tak? No co w takiej sytuacji, żebyśmy mieli jakieś alternatywne rozwiązanie, że gdyby na przykład nikt się nie tego.
Proszę państwa, przyjęcie zapisów w planie miejscowym dotyczących zagospodarowania terenu nie jest to, że tak powiem, przesądzenie o tym, że taka inwestycja na tym terenie powstanie, bo jak słusznie Pan zauważył, musi być jeszcze inwestor, czy musi być podmiot, który wyrazi zgodę, żeby taką inwestycję zrealizować. To po pierwsze. Po drugie, oczywiście jest tak, że w tej chwili nie mamy żadnej innej technologii do przetwarzania tego osadu pościekonego. Żadnej takiej technologii nie ma. I ona jest, ten osad jest odbierany przez firmę zewnętrzną, która dalej poddaje ten osad jakimś tam przetwórstwu. To jest dwa. Trzy, proszę Państwa, wreszcie. Przedsiębiorstwo komunalne jako nasza spółka ma określone zasoby finansowe, które pozwalają jej na realizowanie określonych inwestycji. I inwestycje, którą mają w tej chwili jako inwestycję priorytetową, to jest inwestycja związana z budową kompostowni na składowisku odpadów w Brudzie. To jest rzecz obligatoryjna. Ponieważ inwestycja kompostowni to jest wydatek 5 milionów złotych, to przedsiębiorstwo nie ma w tej chwili takich środków finansowych, żeby wybudować kompostownię, która jest obowiązkowa, jeżeli chcemy, żeby funkcjonował RIPOK od 1 lipca 2018 roku. Po drugie, przypomnę, że jest dokonywana rekultywacja składowiska odpadów, czyli musi być składowisko odpadów przykryte i na to są również pieniądze zabezpieczone w formie rezerwy przedsiębiorstwa komunalnej. Stąd wydatek 2,5 miliona złotych na inwestycję polegającą na tej prawda, produkcji nawozu osadu pościekowego, przedsiębiorstwo takich środków finansowych w najbliższych 2-3 latach nie będzie mieć. To jest jasne. Po prostu takich środków mieć nie będzie.
Ale właśnie te osady ściekowe można wykorzystać przy rekultywacji właśnie wysypiska.
Nie można.
Można. Odpowiednio oczywiście po obróbce odpowiedniej można.
Nie można.
A jeszcze jedno, tutaj kolega mówił na Komisji Prawa i Porządku, pan burmistrz mówił, że jest już inwestor krajowy na Biagozadnie. No to ja nie wiem, czy jest, czy nie ma.
No jest.
No to właśnie. No i nic nie wiemy?
Dziękuję bardzo. Panie radny,
inwestor, który jest w momencie, w którym będzie odpowiedni zapis planu miejscowego. Jeżeli nie będzie planu, to tego nie będzie. No, przecież to jest proste. No.
No. Czyli inwestor jest, tylko że tu czeka na plan. Dobrze. Dziękuję panu burmistrzowi. Proszę wiceprzewodniczącego Franciszka Dymy o odczytanie projektu uchwały.
Uchwała nr 41 /409/17 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 26 września 2017 roku w sprawie uchylenia miejscowego planu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w obszarze miasta Wielunia. Na podstawie artykułu 14 ust. 8, artykułu 15 ust. 2, artykułu 20 ust. 1, artykułu 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz artykułu 18 ust. 2 punkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w nawiązaniu do uchwały nr 21/231/16 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w obszarze miasta Wielunia. Rada Miejska w Wieluniu uchwala co następuje.
Dziękuję bardzo. Pełny tekst uchwały wraz z załącznikami Państwo Radni mają przesłuch. Przechodzimy do głosowania. Kto z Pani Panów Radnych jest za podjęciem uchwały, proszę podnieść ręki. Dziękuję, nie ma nikogo. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenastu jest przeciw. Kto jest wstrzymuje się głosu?
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. W głosowaniu wzięło 16 radnych. Nikt nie był za, 11 było przeciw, 5 wstrzymało się od głosu. Wobec powyższego stwierdzam, że Rada Miejska uchwały nie podjęła. Przechodzimy, zamykam ten punkt porządku obrad i przechodzimy do rozpatrzenia punktu 10. Przepraszam, do punktu 11. To jest podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia nienaruszenia przez projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze miasta Wielunia przy ulicach Sieradzkiej, Jagieły, Fabrycznej i Ciepłowniczej, ustaleń zawartych w zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieluń, zatwierdzonej uchwałą nr 30/302/16 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 9 grudnia 2016 roku. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Państwo Radni otrzymali. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Pani Radnych pragnie zabrać głos w dyskusji? Bardzo proszę, zgłasza się Pani Radna Bożena Żurek. Proszę bardzo.
Jeżeli chodzi o nienaruszenie zmian studium. Rzeczywiście to, co mówił Pan Kucharski, jest to bardzo trudno połączyć jedno z drugim, ale ja mam pytanie do Pani Galas. Próbowałam do tego dotrzeć. Czy tereny opisane w studium na stronie 148 i 169 dotyczą terenów, które mamy w tej chwili zmieniać? Bo tam jest napisane, że układ dolin rzeki Pyszny, pozostały rzeki Cieków, bo jedynym podmokłym terenem w Wieluniu to jest właśnie ten teren. I na stronie 148 jest tam napisane, że jest to jednocześnie obszar o przewadze gleb pochodzenia organicznego, wytworzony w warunkach nadmiernego nawilgocenia, mady i tak dalej, niskiej przydatności do budownictwa lub tereny ogólnie nieprzydatne do budownictwa. Czy ta strona mówi o tych terenach, które dzisiaj mamy za chwilę procedować? I drugie, strona 169 dla Łąki Paski, za tam w tej chwili no jest uprawa rolna, nic tam się nie dzieje, jakieś chaszcze. I to są też tereny Doliny Rzeki Pysznej i jej przybrzeżnych dopływów. Obowiązuje zakaz zmian w istniejącym ukształtowaniu terenu oraz zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy i trwałych ogrodów. Dla części dolin w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zurbanizowanych zaleca się ich przekształcenie w tereny zieleni niskiej, urządzenia ogólnodostępnej dla potrzeb rekreacji codziennej. Pozostałe fragmenty dolin cieków winny być użytkowane w dotychczasowy sposób jako łąki i pastwiska. W związku z powyższym i tam badania, prognozy i tak dalej, jako jedno z rozwiązań alternatywnych przyjęć pozostawienie terenów objętych projektem planu w niezmienionym stanie. Nie dojdzie wówczas do opisanych w prognozie przekształceń środowiska przyrodniczego. Czy te tereny, które mamy procedować, to są tereny opisane na tej stronie w studiu? Bo ja analizując doszłam do takiego wniosku, ale może się mylę, więc zanim przejdziemy do planu, proszę mnie wyprowadzić z błędu lub to potwierdzić. Dziękuję.
Bardzo dziękuję Pani Radnej za wnikliwość. Proszę bardzo o zabranie głosu Panią dr Walsy.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Ja jeszcze może tylko trzy słowa odnośnie tych wcześniejszych uwag dotyczących...
Nie wyrażam zgody, nie? Pan nie. Proszę o przedmiocie w tej chwili pytania, które są przedmiotem.
To, co Pani Radna przeczytała, dotyczy terenów, które są opisane jako doliny i które są oznaczone na rysunku studium. Natomiast teren, o którym w tej chwili mówimy, jest w studium dziś obowiązującym, zaznaczone jako tereny przemysłowe i zasięg tych terenów jest zgodny w planie z tym, co jest w studium. Czyli to, o czym czytaliśmy, dotyczy terenów, które są zaznaczone jako tereny łąk. Część terenów w planie jest zaznaczona jako teren doliny, jako tereny łąki. One zostają w naturalnym stanie zachowanym.
I w której części one tych planów, które tu otrzymaliśmy, się znajdują?
Na przyszłość no, Pani Radna, jeżeli chce zabrać głos, proszę ponownie się rzucić. Proszę bardzo.
Musielibyśmy pokazać rysunki. Na rysunku studium mamy zaznaczone tereny łąk. Mamy zaznaczone tereny produkcyjno-usługowe. To, co Pani czytała, dotyczy terenów łąk. Zasięg terenów łąk i terenów produkcyjnych w studium i w planie jest taki sam. To musi być napisane. Czyli to, co pani przeczytała, to przyjmowałam tutaj.
Bardzo dziękuję. To jeszcze raz pani radna.
Tak, bo ja bym chciała wiedzieć, w którym miejscu te łąki się znajdują. Pokażmy to. Wizualizacja. Ja bym bardzo prosiła, żebym głosowała i wiedzą, gdzie to wszystko się znajduje.
Bardzo proszę, że tutaj jest przygotowane wszystko do wizualizacji.
Planu, który państwo macie, jest wyrys ze studium, w tych materiałach, które macie. I na tym wyrysie ze studium tam są zaznaczone tereny, rozdzielone tereny kolorem fioletowym. To są tereny produkcyjne i tereny kolorem zielonym. To są te tereny Doliny Rzeki Pysznej i wzdłuż kanału Wielmińskiego. I te zasięgi są takie same, są tożsame w studium i w planie. Możemy to pokazać na dużym. Ja może tylko jeszcze państwu wyjaśnię, zanim tutaj te techniczne jakieś problemy pokonamy, że na etapie opiniowania projektu planu przez instytucję zewnętrzną plan jest opiniowany przez i uzgadniany przez wojewodę. Opinię pisze zawsze w imieniu wojewody Wydział Infrastruktury i pierwszą rzeczą, którą Urząd Wojewódzki sprawdza, to jest zgodność, ta, którą państwo potwierdzacie zgodnie z ustawą z artykułem 20, czy z paragrafem 20, służby wojewody sprawdzają, na ile ustalenia planu są spójne z ustaleniami studium. I w opinii tutaj Wydziału Infrastruktury, gdzie były różne uwagi zgłoszone, absolutnie takich uwag nie ma, że tutaj następuje jakaś niespójność. To są... to są te tereny, o których mówimy, to są tereny, które są zapisane jako łąki i te zapisy dotyczą tych terenów tu niżej jeszcze, czyli to, co jest pokazane kolorem zielonym. I na rysunku planu znajduje się wyrys ze studium obowiązującego. Tu mamy ten wyrys i te zapisy dotyczą od tego terenu, czyli terenów Doliny Rzeki Pysznej i wzdłuż kanału Wieluńskiego. Zasięg terenów produkcyjnych, zarówno w studium, jak i w projekcie planu, jest ten sam. To jest ten sam zasięg.
Dobrze.
Dziękujemy bardzo za wizualizację. Czy są jeszcze jakieś pytania z Państwa radnych? Bardzo proszę, pan radny Czetoka.
Tutaj na tym pokazie mamy za ciepłownię działki rolne i mamy działki ogrodowe. A tam plan jest wpisane w pełni.
Za ciepłownią, w tym miejscu mamy ciepłownię, natomiast za ciepłownią dzisiaj funkcjonują ogrody działkowe, działki rolne. I oczywiście te tereny, dopóki nie nastąpi zmiana przeznaczenia ustalona w planie, czyli na tereny produkcyjno-usługowe, te tereny będą tak funkcjonować. Natomiast, bo plan przecież nie nakazuje natychmiastowej zmiany. Plan tylko określa możliwość przekształcenia tego terenu, tych terenów, które są rolniczo użytkowane pomiędzy terenami przemysłowymi, tu mamy przemysł, tu mamy przemysł, jest możliwość zamiany tych terenów na funkcję przemysłową, to oczywiście wiąże się również z układem drogowym, bo tu trzeba dojechać. Dzisiaj dojeżdżamy do tych ogródków działkowych tak, no tutaj bokiem jakoś, tak, tego układu komunikacyjnego przecież nie ma. Czyli to jest tylko możliwość do przekształcenia tego terenu. To znaczy w studium docelowo ten teren nie jest przeznaczony.
Może tak, ponieważ w tej chwili jesteśmy w punkcie w podjęciu uchwały w sprawie stwierdzenia nienaruszenia. Natomiast później będziemy omawiać już ten miejscowy plan i tutaj ewentualnie jak będą pytania, to wtedy można jeszcze je zadać. Więcej pytań nie ma wobec powyższego. Proszę wiceprzewodniczącego Franciszka Dynę o odczytanie projektu uchwały.
Uchwała nr 41/409/17 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 26 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia nienaruszenia przez projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze miasta Wielunia przy ulicach Sieradzkiej, Jagieły, Fabrycznej i Ciepłowniczej, ustaleń zawartych w zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieluń zatwierdzonej uchwałą nr 30/302/16 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 9 grudnia 2016 roku. Na podstawie artykułu 3 ust. 1, artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz artykułu 18 ust. 2 punkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz w nawiązaniu do uchwały nr 14/161/15 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 27 października 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze miasta Wielunia przy ulicach Sieradzkiej, Jagieły, Fabrycznej i Ciepłowniczej uchwala się co następuje.
Pełny tekst uchwały Państwo radni mają przed sobą. Przechodzimy do głosowania. Kto z Pani i Panów radnych jest za podjęciem uchwały, proszę podnieść ręki. Kto jest za? Raz, dwa, trzy. Trzy, cztery. Kto jeszcze? Co to? Cztery.
To.
Pani radna Feł?
Nie, no panu. Nie, no, pani, dlatego mówię, że tutaj mam zawsze wątpliwość, tak? Że panią poszły słowa, bo jeszcze jest okej, okej. Okay, okay. Czyli 4 za. Dobrze liczę. Kto jest przeciw? Raz. 1 przeciw.
2.
2. Przeciw. 2. Kto się wstrzymał głosu? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 9. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 4 radnych głosowało za, 2 radnych było przeciw, 9 radnych wstrzymało się od głosu. Wobec powyższego stwierdzam, że Rada uchwałę podjęła. Dziękuję. Zamykam ten punkt porządku obrad. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu 12. W porządku jest podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze miasta Wielunia przy ulicach Sieradzkiej, Jagieły, Fabrycznej i Ciepłowniczej. Projekt uchwały dla ustawienia Państwo Radni otrzymali. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa Radnych wybrał głos? Zgłasza się Pan Radny Robert Duda. Robert Duda, Pan Radny Roman Drusiński, Pan Radny Mieczysław Majker, Pan Radny Wojciech Suja. Na razie więcej głosów i nikt się nie zgłasza. Bardzo proszę o zabranie głosu Pana Radnego Roberta Duda.
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Pana Rada. W swoim wystąpieniu odniosę się do ustaleń szczegółowych tego obszaru, warunków jego zabudowy oraz zagospodarowania terenów zawartych w rozdziale 3, paragrafie 17. Skupię się jednak tylko na terenie oznaczonym symbolem 9PU, dla którego podstawowym przeznaczeniem, jakie napisane w przedłożonym projekcie planu, są urządzenia wytwarzające energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW z wyłączeniem elektrowni wiatrowych. Czyli mogą to być urządzenia wytwarzające energię elektryczną o mocy na przykład 50 MW. Dlaczego Pan Burmistrz w swoim projekcie planu nie określił górnego pułapu produkowanej energii? Otóż jak się domyślam, nie uczynił tego, ponieważ rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w paragrafie 3 ustęp 1 stanowi, że do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się te, które przy stosowaniu paliwa stałego, a takim paliwem stałym może być na przykład słoma, wytwarzają energię elektryczną nie mniejszą niż 10 MW. Zatem, gdyby był określony górny limit wytwarzania energii elektrycznej, na przykład wspomniane 50 MW, wówczas przedłożony projekt planu przestrzennego znacząco skłóciłby się z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska. Dlatego też Pan Burmistrz dał argument zapis, że podstawowym przeznaczeniem dla terenu 9PU są urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW. Tak na marginesie, Panie Burmistrzu, elektrownia w Bełchatowie też produkuje energię elektryczną o mocy przekraczającej 100 kW. Już przechodzę do tego. Panie Burmistrzu, dlaczego podczas spotkań z mieszkańcami, gdzie prezentowano projekt planu oraz podczas ostatnich obrad Komisji Prawa i Porządku Publicznego, gdzie radni opiniowali projekt przedmiotowej uchwały, nie padła z Pańskich ust nazwa norweskiej firmy Tergo Pale. Firmy, która specjalizuje się w projektowaniu i budowie elektrowni wytwarzających energię elektryczną o mocy 50 MW poprzez spalanie słomy. I która, co ciekawe, już notarialnie zagwarantowała sobie prawo pierwokupu gruntu wchodzący w skład obszaru oznaczonego 9PU. Dzisiaj też Pan liczy w tej sprawie. Dlaczego Pan nie chwali się kolejnym pomysłem? Czyżby Pan się obawiał, że ten kolejny pomysł wynikający jak są te uchwalone przepisy na Bielun, mógłby spowodować ogromne protesty mieszkańców, jak to miało miejsce kilka miesięcy w Lublinie. Wszelkie informacje na temat są zgromadzone w lokalnej prasie i można je znaleźć w internecie. Na przykład z wielu innych polecam artykuł Lublin nie chce wspomnianych rzeczy, w którym czytamy, że Norwegowie, którzy chcieli tam zbudować pierwszą w Polsce 50-megatową elektrownię na słonę, natrafili na opór lokalnej społeczności. Dlaczego? Bowiem 50-megatowa megawatowa elektrownia potrzebuje rocznie 300 tysięcy ton słomy, czyli 820 ton na dobę, co daje 34 tony słomy na godzinę. I aby móc otrzymać zakładaną moc produkcji prądu na stałym poziomie, to elektrownia w ciągu doby non-stop musi dojechać około 100 specjalistycznych ciężarówek. Proszę sobie wyobrazić już teraz ten wzmożony ruch tirów ze słomą nadjeżdżający do Wielunia praktycznie we wszystkich kierunkach, zwłaszcza w godzinach szczytu oraz z uwagi na hałas nocą. Według danych za okres 1999-2013 w województwie łódzkim roczna produkcja słomy wynosi około 500 tysięcy ton rocznie. Wynika z tego, że w Wieluniu byłaby spalana ponad połowa słomy z całego województwa. A co jeśli jej braknie, wtedy trzeba spalać, co się da, na przykład śmieci, które również muszą być dowiezione i składowane na tym terenie. Jak podaje w swoich raportach Stowarzyszenie Ekologiczne Lublin, ze spalanej słomy w ciągu jednej godziny wyemitowane zostanie do atmosfery średnio 220 tysięcy metrów sześciennych pyłów i gazów, a wśród nich między innymi dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, dwutlenek węgla, chlorowodów, ołów, rdzeni i cynk. Emitowane ze spalania słomy substancje mogą powodować zaburzenia neurologiczne, a nawet być rakotwórcze. Co ciekawe, prezydent Lublina odmówił wydania decyzji środowiskowej spółce PKP na budowę elektrowni, ponieważ nie dochowała ona zasady przezorności, czyli nie udowodniła, że działalność elektrowni nie wpłynie na środowisko i otoczenie. A jak jest w gminie Wielu? Pan Paweł Okraza, burmistrz Wielunia, nie informując o tym radę oraz mieszkańców, próbuje wpuścić do Wielunia bardzo szkodliwy dla zdrowia i środowiska wspomniany interes. Dziękuję Panie Przewodniczący.
Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę Pana Radnego Romana Brosińskiego. Proszę włączyć mikrofon. I do mikrofonu, bo to wszystko będzie później.
Uchwała nr 23/240/16 w sprawie ustalenia kierunku działania burmistrza Wielunia dotyczących wykorzystania energii wodnej. 10 czerwca ubiegłego roku. W uchwale kierowca podejmuje projekty uchwały podejmowane na okres wieloletnich ustalanych planów budżetowych. Jeżeli podejmiemy uchwałę i poprowadzimy burmistrza do działania, to wszyscy nie mamy, żeby działania na taką jak najszybciej. Czyli bardzo to nie jest upoważniony. W paragrafie pierwszym jest zapisane. Taka miejska w Wieluniu upoważnia burmistrza Wielunia do podjęcia działań zmierzających do wykorzystania energii geotermalnej na terenie miasta Wielunia, w tym podjęcia prac projektowych oraz działań mających na celu pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na realizację budowy elektrowni Wielunia. Dlaczego o tym mówię? Chodzi o teren. Oczywiście wtedy, kiedy profesorowie nam tłumaczyli budowę elektrowni, budowę geotermii, wtedy jeszcze nie było uchwały Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o dofinansowaniu. Profesorowie przypuszczali, że możemy mieć dofinansowanie w wysokości 100%. Co się okazuje? Okazuje się, że na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska jest ogłoszony program właśnie związany z gorzeniem. Program priorytetowy geologii i górnictwa. Część pierwsza. Tworzenie budowy geologicznych kraju oraz rozwoju z zasobami złóżkowani i wód podziemnych dotyczy wzmiany otworów do tematu. No co czytamy dalej? Pierwszy. Beneficjenci. Podmioty uprawnione do realizacji
przedsięwzięć z zakresu rozpoznawania możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych zgodnie z ustawą prawa geologicznego górnictwa. 2. Forma dofinansowania, dotacja. 3. Intensywność dofinansowania. 100%, przepraszam, do 100% kosztów kwalifikowanych dla przedsięwzięć realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Powtarzam jeszcze raz. Wtedy, kiedy profesorowie mówili o tym, tego jeszcze nie było. Tych funduszy narodowych jeszcze nie mieliśmy, oficjalnie jeszcze nie było wiadomo, było to ten, ale nie wiadomo, te finanse porozumienia. I teraz dalej. Jakie są warunki do finansowania? Pierwsze. Przedsięwzięcie posiada projekt geologiczny, zatwierdzony decyzją marszałka w zakresie wód terenowych, albo projekt geologiczny zgłoszony zgodnie z ustawą prawo geologiczne w gruncie starości. W zakresie wiedzy, w celu wykorzystania się posiada. 2. Przedsięwzięcie posiada analizę uwarunkowań wykorzystania zasobów geotermalnych zawierającym istotne elementy pozwalające na ocenę wniosku zgodnie z kryteriami ustawowymi geologicznymi. Do części pierwszej. Programy pozwalające na analizę uwarunkowań wykorzystania zasobów geotermalnych będących istotą sprawdzającą wykonania analizy. Ocena wykonywana jest na etapie oceny formalnej. W oparciu o kryteria dostępne, jeśli jej ostateczny wynik jest negatywny, jest wniosek zostaje odrzucony. Następny punkt. Wnioskodawca posiada tytuł prawny gruntu. No, niestety, półtora roku nie ma prawa. Obiecane grunty pod geotermalnym jeśli nie znalazły. Następny punkt. Przedsięwzięcie określone. A, przepraszam. Następny punkt. Przedsięwzięcie określone we wniosku o udzielenie dofinansowania nie zostało rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku. No, my nie rozpoczęliśmy, ale wniosku też nie ma. Czyli nie robi 3 miesiące. Przedstawiciel decyzji o udzielaniu dofinansowania koniecznie uzyskanie pozytywnej opinii dotyczącej przedsięwzięcia wydanej przez ministra właściwego do spraw środowiska obejmowała w artykule 411 ust. 2 ustawy prawo ochrony środowiska, bo nie obserwuje prawo do podstawowe znaczenie przechodzenia wniosków w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma analiza uwarunkowań wykorzystania do tematy dokonywana w oparciu o pozytywne wniosku. Jak wiem doskonale, profesorowie przedstawili nam tutaj argumenty pokazujące nasze, co mamy podzielenie i temperaturę na jego wyrażenia. Oczywiście było mi zdane obiekt o publiczne obiecie pogodowe w 3 km. Chociaż tak do końca ja nie jestem przekonany. Sądzę, że gdyby było trzeba wiedzieć, żeby to dalej, to na pewno ten obiekt był zrobiony. Mam wobec tego pytanie, czy krańce, w którym mamy za chwilę zasobać, jest przeznaczony teren pod geotermię. I niestety, no, ja bym przeznaczony, jeszcze nie będzie przeznaczony.
Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pana radnego Mieczysława Majchera.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, umówiłem się, że to jeszcze w temacie nie jedna osoba się wypowie. Ja powiem mocne słowa. Jestem zbulwersowany. Czuję się no, wielce oszukany przez pana. To oszustwo wyszło już dużo wcześniej na jaw. My po prostu czekaliśmy, czy znajdzie pan odrobinę odwagi, żeby w końcu nas o tym poinformować. Rzecz no, bardzo istotna dla mieszkańców Wielunia, bardzo istotna dla tych zwłaszcza, którzy mieszkają w okolicy tych obszarów. A konkretnie tutaj chodzi mi również o, chodzi mi przede wszystkim o te tereny 9PU. Tu również chodzi o przyszłość naszego zakładu energetyki cieplnej. I ja myślę, że chociaż dzisiaj, kiedy przedstawimy panu pewne no, dowody tego, że próbował pan nas oszukać, licząc na to, tak samo jak w przypadku poprzedniego planu, że nieświadomi radni tacy wyrażę się, pożyteczni idioci po prostu nie zauważą tego, nie dowiedzą się o Pana planach, konszachtach, układach z pewnymi firmami i po prostu podniosą rękę za przyjęciem tego planu. Na szczęście te Pana plany no nie wypadły. Nie wypadły. Panie Burmistrzu, ale konkretnie do rzeczy. Zapisy w planie, o którym który jest teraz procedowany, w konkretnym miejscu 9 pył, jeżeli można Pani Osiu puścić to, żeby to wszyscy widzieli. Te zapisy w planie, które no, któż mógł inny, jak nie Pan Burmistrz, zaproponować, są pod konkretną firmę i konkretną działalność. O tym, że konkretną działalność, to świadczą o tym zapisy. Tutaj już ktoś odczytał, prawda? Jeżeli nie, podstawowa, chodzi o teren 9PU. Proszę Państwa, jakie obowiązują na tym terenie, mają obowiązywać zgodnie z projektem warunki? Otóż w punkcie, pod punkcie B, ustalenia zawarte w ustępie 1, punkt 5, litera B, tiret 1 brzmi: maksymalna wysokość zabudowy 40 metrów, bez uwzględnienia instalacji technologicznych, to jest na przykład wentylatory, wyrzutnie, czerpnie powietrza, z wyłączeniem obiektów i urządzeń towarzyszących, takich jak maszty, kominy, dźwigi, silosy i podobne, dla których dopuszcza się maksymalną wysokość 60 metrów. No, po prostu. A, jeszcze pod punkty, w tym punkcie 10, pod punkt A. Ustalenia zawarte w ustępie 1, punkt 1, litera D, brzmi: urządzenia wytwarzające energię z odnawialnej źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW z wyłączeniem elektrowni jądrowych jako podstawowe przeznaczenie terenu. Co to znaczy przeznaczenie, podstawowe przeznaczenie? To znaczy, że co najmniej 50% tej powierzchni, tego obszaru 9PU musi być przeznaczone pod budowę, i tu właśnie to zostało wymienione, urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW. Intensywność zabudowy, jak Państwo dalej później czytacie, to 95% powierzchni. Przy zasadzie 95% ta cała działka może być wybetonowana, zagospodarowana pod zakład. Proszę Państwa, pod zakład, który już jest wrysowany, jego obszar jest wrysowany w dokumentach kartograficznych. Spółka Tergo Power już od dłuższego czasu, i to proszę nie myśleć, Pan Burmistrz wie, że nie czyniła tego bez aprobaty ze strony i uzgodnień ze strony Pana Burmistrza, już od dawna prowadzi. Świadczą o tym między innymi z tego, co ja widziałem, 9 umów przedwstępnych zawartych pomiędzy Tergo Power a właścicielem gruntów, właścicielami gruntów. Jest już umowa. Zapisy w planie, to już mówiłem, pod konkretną firmę. Przedstawiciele firmy Tergo Power kontaktowali się już z udziałowcami energetyki cieplnej w celu nabycia udziału. Następne spotkanie jest planowane, proszę Państwa, pojutrze, czwartek. Dlaczego pojutrze, a nie dzisiaj czy wczoraj? No dlatego, że jest tylko oczekiwanie, czy dzisiaj Rada, kolokwialnie mówiąc, przyklepie te zapisy i przyjmie ten plan zagospodarowania przestrzennego w tym rejonie. Geodeci już od dawna odwiedzają i Zakład Energetyki Cieplnej, wprost informując, że pomiary są potrzebne na zaprojektowanie podłączenia się do elektrociepłowni na Słomę. Sporządzana jest dokumentacja kartograficzna właśnie pod potrzeby budowy tej elektrociepłowni. To jest szokujące, są informacje. To nie tylko tyle.
Myślę, że tu jeszcze radni, którzy w tym temacie są zorientowani, doskonale wiedzą i jeszcze dopowiedzą kilka rzeczy. Poproszę również pana prezesa energetyki cieplnej o to, aby powiedział nam, co w tym temacie mu wiadomo. Ale jeszcze jeden, proszę państwa, dowód na próbę oszustwa. I tu się dziwię też pani projektu. Otóż, proszę państwa, w poprzednim planie zagospodarowania przestrzennego na mapce, w tam miejscu, gdzie była planowana biogazownia, ten teren jest oznaczony 3EC. Tak się zawsze oznacza tereny, które są przeznaczone pod budowę instalacji wytwarzających energię elektryczną cieplną. Proszę, tu państwo możecie widzieć EC. Zaś, jeżeli chodzi o tę mapkę, proszę bardzo pani Asiu, jeżeli można, 9PU, w obszarze 9PU, proszę wskazać wskaźnikiem, nie ma żadnych oznaczeń EC. Jest po prostu PU. Ja myślę, że pani doktor zawierze w tym temacie również, ale pytanie jest zasadnicze. Panie burmistrzu, czy kontaktował się pan z przedstawicielami firmy Tergo Power? Zna pan ich zamiary, plany i jakie pan z tą ich działalnością na tym terenie, jakie zobowiązania już poczynił i jakie plany rozwojowe? To może na początek bym powiedział tyle. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę pana radnego Wojciecha Psuja.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, w tej chwili to, co usłyszałem, to można powiedzieć tylko jedno. No, przykro to mówić, ale wstyd, to sprawa się rychła. Panie burmistrzu, już raz przytoczyłem cytat wobec pana osoby. Powtórzę. Człowiek, który na interesy poświęca swój honor, traci i swój interes, i swój honor. Pan nie ma honoru w tym momencie. Uważam, że powinien pan podać się jak najszybciej do dymisji, zabić całą działalność jako burmistrz. Burmistrza, gdyż szkodzi pan naszym mieszkańcom, a mianowicie mieszkańcom szczególnie miasta Wielunia, ale także gminy Wieluń. Pan przecież nie mieszka w Wieluniu, nawet nie w Kurowie. Dojeżdża pan codziennie oddalony o 25 km wioski, na której działalność pana w Wieluniu w ogóle nie oddziałuje na tą wioskę. Pan nie ma nic wspólnego tak naprawdę z Wieluniem, poza tym, że jest pan burmistrz. A z przykrością, z pana pomysłami, musimy się borykać my sami, bo pana tutaj nie ma. Gdyby nie czujność radnych, myślę, że kolejny raz przeszedłby pana nieczysty interes. A przypomnę tylko, że zaczęły się od próby budowania betoniarni w centrum miasta, teraz wychodzi sprawa biogazowni, geotermii z Chińczykami, Ukraińcami. Teraz jak bumerang powraca sprawa przekaźnika, który zamierza pan postawić na hali Bosy. Jak szkodliwy jest to przekaźnik, powiedział nam radny Kucharski. 18 osób zmarło na raka, 26 choruje na chorobę nowotworową. Brawo. A pan teraz chce umieścić ten przekaźnik na hali Bosy, uczniom i nauczycielom liceum pod nosem, a także mieszkańcom bloku 1, 2, 3, 4, 5, 6 Starych Sadów. Tego nie będzie, oddziaływanie nie będzie widoczne w ciągu roku czy dwóch, bo będziemy oddziaływanie dopiero widzieć po 10 latach. Ale pan upiera się, że to jest nieszkodliwe przecież oddziaływanie. I teraz ostatnia właśnie sprawa związana z, jak się dowiadujemy, z budową elektrowni na ulicy, można powiedzieć, Fabrycznej czy też Jagiełły, gdzie będzie jeden wielki smród w mieście. Nie wspomnę już o zanieczyszczeniu naszego pięknego miasta, jakim jest miasto Wieluń, ale problemy pana dotyczyć nie będą, bo pana tutaj nie ma. Pan wyjedzie sobie po pracy 25 km od Wielunia, czy 20, i pan ma to centralnie w nosie. Współczuję radny Kreusz, który pod nosem wybudują właśnie spalacza słone, a jak surowca braknie, będą to prawdopodobnie śmieci. Będą to prawdopodobnie śmieci. Współczuję pani i pani mieszkańcom osiedla Cukrownia. Nie wspomnę już o uczniach pobliskiej szkoły w Wieniądzicach, którzy no niestety będą mieć zasypione powietrze. Taki Wieluń po swojej kadencji chce pozostawić, po swojej kadencji oczywiście pan burmistrz Okrasa, zalany śmieciami i smogiem. Wszystko układa się, mili państwo, w całość. Z sprzedaż paskudnie zlokalizowanej działki, którą kupił ekoregion pod śmieci. Rzekomo bardzo tanio ją sprzedaliśmy na kanale, teraz się właśnie układa to w całość. Budowa drogi średnicowej, która będzie szła właśnie i zasilała te tiry, które będą musiały dowieść surowiec do spalania. Zaciągnięcie kredytu 32 milionów, a właściwie 45 milionów, licząc odsetkami i obsługą. Teraz zmiana zagospodarowania przestrzennego. To wszystko, proszę pana, panie burmistrzu, są pana nieczyste intencje. Szanowna Rado, szanowni mieszkańcy, my jako Sport Zdrowia i Edukacja mówimy takim zmianom głośne nie. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę o zadanie głosu pana radnego Grzegorza Kucharskiego.
Dziękuję panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo radni, państwo na sali. Pan burmistrz dzisiaj mówił, jak wielu mieszkańców go chwali, jak wiele ma poklasku za to, co się wydarzyło 1 września. Wydaje mi się, że 1 września, tego co w tej chwili wydarzyło się na sesji, 1 września tego nie przykryje. 1 września tego nie przykryje. Panie burmistrzu, tak naprawdę teraz rozumiem również pana determinację związaną tak naprawdę z próbą powołania spółki, która miała zaciągnąć kredyt bodajże w wysokości około też 40 milionów po to, żeby wybudować drogę średnicową. Drogę średnicową biegnącą przez ulicę Popiełuszki. Oczywiście ten dług, który miał być zaciągnięty, miał być spłacany też być przez gminę. Dlaczego zaczynam coś rozumieć? Bo staje się chyba oczywistym, iż ta droga miała posłużyć to, o czym słyszymy, tym 100, co najmniej 100 tirom dziennie czy na dobę, które miałyby tak naprawdę z całego województwa, a może i nie tylko, zwozić słomę do nowej elektrowni, czy też do nowej biogazowni. Nieistotne były wtedy, panie burmistrzu, pamiętam protesty mieszkańców miasta, nawiasem mówiąc dodam, że wykpione trochę przez pana burmistrza, tak, że to jakaś tam grupa razy, czterech tylko, że mieszkańcy. Ale rozumiem też to, że za wszelką cenę starał się pan z nimi dogadać. Obiecywał pan ekrany dźwiękochłonne z czasem, być może nawet wymianę okien w poszczególnych mieszkaniach. Tylko po to właśnie teraz rozumiemy, jaki był cel tego wszystkiego. Śmiem twierdzić, że tak jest, dlatego że również mam dzisiaj wrażenie, że na pana zamówienie specjalnie 300 tysięcy, które zostało wydane na analizę ruchu drogowego, miało nam chyba tylko to udowodnić wtedy na sesjach, że nie ma racji bytu żadna zewnętrzna droga, która tworzyłaby link wokół Wielunia, bo przecież te tiry nie dojechałyby na miejsce, jeśli nie miałyby tej drogi średnicowej. Panie burmistrzu, nie będę się już dalej znęcał, powiem tylko skandal. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę zabranie głosu panią radną honorację prezes Grzelak.
Nie chciałam powiedzieć panie burmistrzu, panie przewodniczący, szanowni państwo, bo ona została przez dwóch, trzech lat już w tym państwu tak. Zaskoczona jestem, że pan burmistrz tak postępuje. Jakiś ten kredyt zaufania, tak jak już tutaj sobie proszę zrobić, to zaufania. Jak pan powiedzi teraz to zadanie? Jak pan powiedzi teraz przedstawić te sprawy, które dzisiaj omawiamy mieszkańcom? Dzisiaj to wydaje mi się, że pan o nich zapomniał. Nie miałam takiego zamiaru dnia dzisiejszego, bo zawsze kiedy tylkokolwiek do pana przyszłam w sprawie konsultacji, czyli między 10, 20 mieszkańcami poszczególnych ulic, przyszłam o konsultację z mieszkańcami ulicy Jagieły, przyszedł pan na spotkanie. Czy teraz, które się odbędą konsultacje na sprawie inwestycji przy ulicy Matkiewicz, nigdy pan o tym, nigdy nie pan nie mówił. Ale w tak istotnej sprawie, jak ma powstać ta firma, pan o tym zapomniał, żeby przeprowadzić konsultacje i rozmowy? Panie burmistrzu, to
prosiłabym naprawdę o szczerą odpowiedź. Czy to, co tutaj koledzy radni z Polskowi Edukacja, czy panowie z przyjaznej gminy, to, co panu zarzucają i czy to jest prawdą? Nie ukrywam, że straciłam zaufanie do pani Balas, do pani Projekta, o której pan też wspominał na początku kadencji, że pierwsze, co będzie pan robił, to zmieni pan projektanta. Że, a tu, jak się okazuje, jak pan mówię z przyjaznej gminy, że pan już mamy nie naniesiony. Panie burmistrzu, czy znowu wojewoda mamy, tam mamy coś uczucie, że coś jest błędnie naniesione na prawnym? Panie burmistrzu, naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć. I ogromnie przykro, jeżeli chodzi o firmę Ekoregion, to ja szanowny państwu radny powiem, jak i pan burmistrz to samo, były spotkanie zarządu osiedla nr 7, mieszkańcy, jak i zarządu, ja się tu powiedziałam. Ma to być postać firma, która nie będzie miała żadnej spalarni, tylko będzie przetwarzała wody foliowe na granulat. Jeżeli cokolwiek innego, gwarantuję państwu, bo ja też tam mieszkam i nie zamierzam się wyprowadzić, jak jeden z kolegów się powiedział, że dawno powinnam sobie myśleć o zmianie i nie wyprowadzę się. Ja tam mieszkam już ileś lat i mam zamiar tam mieszkać. Nie stać mnie na kredyty, żeby się musiała uciekać, bo mała powstać tam taka czy inna firma. Tam mają powstać takie firmy, które nie będą szukać dla mieszkańców, bo ci ludzie są mieszkańcami od pokole. Dlatego, że jakieś firmy szkodliwe mają powstać, mieszkańcy mają uciekać? Nie. Tam mają powstać firmy, które będą nieszkodliwe dla mieszkańców. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Były tutaj te zapytania do pana prezesa Zygmunta Bednarskiego. Bardzo proszę, panie prezesie, jeżeli pan może odpowiedzieć lub ma pan wiedzę, aby na te wątpliwości, te pytania odpowiedzieć, bardzo proszę.
Szanowni państwo, jestem bardzo zszokowany tą sytuacją, że pan burmistrz ukrył przed radnymi, przed spółką swoje plany. Tylko tyle można powiedzieć. Nic więcej.
O zabranie głosu proszę burmistrza Wielunia, pana Pawła Okrasa. Bardzo proszę pani. Jeszcze będzie pani już zabrał głos. Bardzo proszę pani doktor Walas.
Proszę państwa, ja może odpowiem na temat tych niezgodności, bo pani radna tu zauważyła, że tutaj są jakieś błędy. Ale bardzo łatwo pani powiedziała, że jest to źle narysowane. Jeśli państwo przeczytacie te ustalenia, które są napisane, to dla terenu 9PU jest napisane, że w ustaleniach zmieniamy punkt literę D. Litera A pozostaje bez zmian, czyli przeznaczenie tego terenu to jest przeznaczenie pod zabudowę przemysłową, produkcyjną, magazyny jako podstawowe przeznaczenie. A oprócz tego również jako podstawowe przeznaczenie alternatywnie może być, bo zmieniamy literę D, gdzie było napisane dopuszczalne przeznaczenie, alternatywnie może być również dla urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii. Więc tu nie ma błędu, jeśli chodzi o oznaczenie. Jest to teren oznaczony symbolem PU, na którym również jest możliwość zagospodarowania w formie urządzeń wytwarzających energię. Jeżeli chodzi o te zapisy, to z tych zapisów w żaden sposób nie wynika, że ma być to spalarnia smogu. Jest napisane, że jeżeli ta spalarnia spełnia te parametry, no to oczywiście taka inwestycja może powstać. Natomiast równie dobrze, jeśli państwo jeszcze raz rysunek możemy poprosić, nie tylko na tym terenie, ale również na pozostałych terenach macie państwo oznaczenie PU. Oprócz tego tu jest zaznaczony taki szrak, to są te kreseczki, te, które określają, że na tych terenach są dopuszczalne urządzenia o mocy powyżej 100 kW. Ten próg wynika z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Bo tutaj też padło takie pytanie, dlaczego jest ten próg? Ten próg wynika z ustawy, bo wówczas ustawa narzuca konieczność zaznaczenia strefy. I to są wszystkie, na wszystkich tych terenach mamy możliwość. te urządzenia to może być zarówno farma fotowoltaiczna, to może być również ciepłownia, to mogą być geotermia, to może być również geotermia. Ten plan był sporządzany jako oferta, zwłaszcza, że wcześniej wielokrotnie przy studium, jak zatwierdzaliśmy studium, była mowa o tym, że tereny przemysłowe należy skupić w formie dzielnicy przemysłowej w jednym miejscu i że to jest znacznie lepsze rozwiązanie. Stąd ten plan tak został przygotowany tutaj. Natomiast plan nie przesądza, jaka to będzie inwestycja. Jeśli chodzi o oznaczenia, to co Państwo zarzucaliście, że są błędne? No nie są błędne.
Czy zapisy wyraźnie wskazują, co ma być na tym terenie?
Panowie, szanowni Państwo, bardzo proszę, ja wiem, że sprawa wywołała ogromne emocje, zresztą uzasadnione, natomiast bardzo proszę, aby my jak panowie tymi emocjami. Pani doktor, tutaj były pytania i proszę odpowiadać na te pytania, tak jak pani wiedza pozwala. Wszystko pani już powiedziała, tak?
Tak,
dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu burmistrza Jurnia.
Panie przewodniczący, panie i panowie radni, oczywiście jak przed chwilą mieliśmy okazję słyszeć po prostu radni tutaj jakąś katastroficzną wizję przed mieszkańcami roztaczają. Wizję po prostu co najmniej armagedonu, co najmniej tego, co robi Kim Jong-un w Korei Północnej. Proszę Państwa, no spokojnie, spokojnie. Po pierwsze, teren, o którym w tej chwili mówimy, związany ze zmianą planu miejscowego, to teren, który został również studiów tego terenu zostało dokonane. Zmiana studium w tym terenie została dokonana. Czyli nie dostali, jeśli byli. 9 tego została zmieniona. Dlaczego? Ano dlatego, że jest to ostatni teren tak naprawdę w mieście, który daje się jeszcze zagospodarować pod przemysł pozostałych. Innego terenu już na terenie miasta, który by spełniał wymogi zagospodarowania pod przemysł pozostałych, nie ma. Z kilku powodów. Powód pierwszy jest taki, że mamy blisko GPZ. Powód drugi jest taki, że mamy blisko oczyszczalni ścieków, mamy energetykę cieplną, cała, a oprócz tego nie mamy w bliskim sąsiedztwie zabudowań domów. To jest ostatni teren, który możemy pod to zabezpieczyć. Ponieważ między innymi też na podstawie sesji, podczas której byli obecni dwaj profesorowie, profesor Zimny i profesor Struś, i mówiono o tym, że żeby właśnie się przygotować do geotermii, to po to, szanowny panie radny Prosiński, abyśmy mogli złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, musimy mieć w planie miejscowym jasno zapisany teren, gdzie taka elektrownia może powstać. Czyli to muszą być zapisy, które dotyczą odnawialnych źródeł energii. I one tutaj w tym miejscu są. Jeżeli nie będziemy mieć w zapisie planu miejscowego możliwości uruchomienia właśnie OZE, to Narodowy Fundusz nie udzieli nam takiej dotacji. To jest warunek sine qua non, żebyśmy mogli złożyć wniosek na dotację. Taki zapis w planie miejscowym miało miasto Sieradz, inne miasta, które o taką dotacje się ubiegały. To jest po prostu bezwzględny warunek. I tam miejscowy musi to jasno rozumieć, że tam mogą być urządzenia, które tworzą prąd i ciepło dodawane źródeł energii. Jak pan pamięta doskonale, i państwo pamiętają, wówczas kiedy był pan profesor Struś tutaj, mówił o tym, że po to, aby ten teren mógł właściwie funkcjonować, aby ta ciepłownia geotermalna mogła właściwie funkcjonować, to w naszym terenie zasadne jest, żeby było to wspomagane poprzez biomasę. Tutaj pan profesor Struś o tym mówił, że patrząc na zasoby tego regionu, to ta biomasa byłaby bardzo wskazana. I proszę Państwa, kolejna rzecz odnośnie firmy Telco Power. Już po tym, jak myśmy przystąpili do zmiany tego studium, do zmiany planów miejscowych, pojawiła się u nas firma Telco Power z taką intencją, że dokonali analizy przestrzennej, surowcowej wokół Wielunia, nawet nie wokół, bo to jest o wiele większy obszar, aby taką elektrociepłownię na biomasę uruchomić. Mało tego, oni odbyli rozmowy z naszymi kilkoma, właśnie dwoma przedsiębiorstwami, z Wieltonem i z Koroną, na okoliczność taką, że jak Państwo wiedzą, Korona jako główny dostawca Korona jako główny dostawca ciepła do, jako główny dostawca, przepraszam, świec do sieci IKEA otrzymał takie pismo, iż do roku 2022 powinni odejść z energii konwencjonalnej na rzecz energii odnawialnej, jeżeli chcą nadal dostarczać swoje produkty do sieci IKEA. I to jest niejako ich warunek sine qua non. W związku z tym, podobnie jest i w związku z tym to ciepło, które będzie wytwarzane ewentualnie przez firmę Telco Power, w większości będzie dedykowane na rzecz przedsiębiorców, czyli firmy Wielką, firmy Korona. Ponieważ główną ideą jest tworzenie, jest produkcja prądu. To jest główna idea. Kolejna rzecz, proszę Państwa, o której też nie możemy zapominać, jest taka, że o tym też tu była mowa, że jest taka możliwość oczywiście, jeżeli to ciepło, które wyprodukowane będzie ze słomy. Ja przypomnę, że słoma jest to produkt naturalny, jest to produkt odnawialny i na pewno spalanie słomy jest dużo mniej szkodliwe niż spalanie węgla, bo tutaj nie trzeba nikogo co do tego przekonywać. Jeżeli by się okazało tak, że ilość tego ciepła, które jest przy produkcji prądu produktem ubocznym, jeżeli by to ciepło było tańsze i bardziej korzystne dla naszych mieszkańców, to może być dostarczone do sieci naszej, ale tylko może, nie jest to warunek sine qua non, tylko może być dostarczone, jeżeli oczywiście ceny tego ciepła będą korzystne. Ja proszę Państwa, nie chcę w tej chwili, ponieważ tutaj padło bardzo wiele takich mocnych oskarżeń pod moim adresem, no, Pan Majer to potwierdza, proszę Państwa, jakby to powiedzieć, no nie sądzę, ale nie będziesz sądzony, tak mówi Dziwia. No oczywiście, to jest święta maksyma. Proszę Państwa, co do inwestycji w Lublinie, to chcę Panu powiedzieć, że w tej chwili w Lublinie elektrociepłownię na biomasę buduje spółka PGR. Właśnie buduje. Tą, którą miało postawić ten kopalę, buduje w tej chwili PGR. Z jakich względów to już nieważne. Znaczy, proszę Państwa, no cóż tutaj więcej powiedzieć? Nie, no tutaj jest kwestia taka, czy chcemy, aby, ponieważ odejście od węgla, odpalania węgla w tym kraju jest nieunikniony. Jest to proces, który został rozpoczęty, który jest nieunikniony. Ja przypomnę, że za rok ubiegły energetyka cieplna zapłaciła, żeby było za 600-800 tysięcy złotych za prawa do emisji, czyli no, koszty, które muszą z tego tytułu ponosić. I te koszty będą z każdym rokiem wzrastać. To się oczywiście będzie przekładało na cenę ciepła. O tej podwyżce ceny ciepła już w tym roku Państwo mieszkańcy, którzy są podpięci do energetyki cieplnej, już wiedzą o tym. Wiemy, że ceny węgla w tym roku dosyć drastycznie poszły do góry. I jest to jakieś szukanie alternatywy. Alternatywy, która nie jest niezgodna z prawem. Alternatywy, która wpisuje się w obecną politykę energetyczną Unii Europejskiej, która właśnie odchodzi od źródeł konwencjonalnych, od spalania węgla na rzecz źródeł odnawialnych, w tym właśnie biomasy. Wiemy, że Polska musi wypełnić pewne warunki związane z ilością energii, którą produkuje ze źródeł odnawialnych. I są to jasne dyrektywy, które nas obligują. Odchodzimy od wiatraków. U nas parę wiatraków nie ma. Wydaje się, że geotermia, fotowoltaika plus właśnie biomasa, wykorzystując potencjał ten, że wokół nas mamy tereny rolnicze, jest najlepszą, najbardziej bezpieczną drogą, ponieważ ciepło i energia z geotermii, z biomasy, jest to ciepło stabilne. To nie jest takie ciepło niestabilne jak energia. To nie jest energia niestabilna jak energia z wiatru. To jest to stabilna energia. I tutaj myślę, że absolutnie nie ma się czego bać. Przed tym, jako Polska, nie uciekniemy, to zdecydowanie przed tym nie uciekniemy. No i tyle.
Bardzo dziękuję panu ministrowi. Zabrać głos proszę pana radnego Czesława Kurwala. Ponownie pana radnego Mieczysława Majchera. Pana radnego Radosława Wojtuniaka. Panią radną Bożenę Żurek.
Leś.
Pana radnego Kazimierza Lesia. To wszyscy. Lista mówców zostaje zamknięta. Pani radna jeszcze Konrada Perus. Brzelak. Więcej zgłoszeń nie ma, lista mów zostaje zamknięta. Proszę o zabranie głosu pana radnego Czesława Kopala.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni radni i rzecznik. Ja tutaj do tego tematu 9 PU nie będę wracał, bo szczerze nie zostało powiedziane. Tylko jedna jest taka uwaga. Droga, transport. To jest właśnie główny problem. A oprócz tego, że będzie takie środowisko, jak będzie. Ale ja mam jeszcze inne pytanie. Bo tutaj mówimy ceny węgiel czy słowa. Ale tutaj do pani też mam tutaj pytanie, czy miała pani wiedzę o spalaniu słomy na naszych terenach. Napisano przepisami tego prawa. Czy pani miała tą wiedzę, że taka firma będzie istnieć? Jeszcze jest pytanie. 600 tysięcy złotych za prawo do emisji, na pewno to będzie miało wpływ na koszt, pierwszego to będzie koszty. Ale jeszcze mam pytanie takie. Czy jest zainteresowanie działką 17 PU przy obecnej ciepłowni? Czy to działko jest jakieś zainteresowanie? 17 PU, bo ona przylega do ciepłowni. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Zabranie głosu proszę pana radnego Mieczysława Majchera.
Panie burmistrzu, nie odpowiedział pan na wiele pytań, bo no pan tutaj teraz w swoim wystąpieniu, tutaj jakbyśmy my wszyscy i społeczność Wielunia już o tej sprawie dowiedzieli od kilku miesięcy, prawda? No i teraz debatujemy nad tym, zastanawiamy się, no, czy warto ryzykować, czy wchodzić w tą słomę, czy nie wchodzić. No jakby, no bo objawiony tutaj, no zupełnie, no nam przede wszystkim właśnie nie chodzi o to, że my o tym nie wiedzieliśmy nic nie wiedzieliśmy, nie byliśmy świadomi, nie byli świadomi mieszkańcy osiedla Cukrownia i całego Wielunia, a to, co różni w tym akurat w zakresie pana od samorządowy od firmy, jak się zachowała w Lublinie, to jest takie, że tam to było robione przy otwartej kurtynie. Tam było wiele spotkań, tam były konferencje, byli zapraszani przedstawiciele różnych państw, aby zaprezentować tę nowoczesną, czystą i tanią technologię.
A Pan, powtarza, traktuje nas i społeczeństwo Wielonia jak pożytecznych idiotów. Co tam się ktoś zna? Jakiś Pan Radny Duda, czy Kucharczyk, czy Majka się zna? To jest, Pan napisał pracę dyplomową w tym temacie i Pan jest, no, wielce oświecony w tym. Tu mi bardzo przykro i z tego się Pan nie umie wytłumaczyć. Tu się Pan po prostu skompromitował kompletnie. Pan już bardzo cwane zabiegi socjotechniczne stosuje. Nie da się kredytu i inwestycji nie będzie, będą przesunięte, prawda? Nie będzie biogazowni, no to będziecie płacić większe opłaty za ścieki, prawda? Nie przyjmiecie tego, planu, prawda? No to nie będzie geotermii. Aż, panie burmistrzu, nagle przypomniał sobie pan o geotermii, prawda? Proszę przejrzeć, zachęcam wszystkich radnych, mieszkańców i gości tutaj, żeby zajrzeli na stronę Narodowego Funduszu Ochrony, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tam już są przydzielane pieniądze na geotermię. I miasta, gminy podostawały, między innymi Sieradz 9 900 000 na odwierty, jak i również wiele firm, w tym PC polskie, dostały właśnie na odwierty, żeby wspomagać się ewentualnie geotermią, prawda, przyłączyć to do procesu, do uzyskania energii cieplnej na bazie węgla, prawda, żeby to móc właśnie te warunki, które stawia Unia Europejska do 2030 roku spełnić. I o to chodzi. I o to chodzi, że Pan się do niczego nie przyznał. A Pan przecież zna bardzo dobrze prezesa czy przedstawicieli tej spółki. Mam tu przed sobą nawet takie podziękowanie. Tergopoler jest zaszczycony zaproszeniem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy i prezydenta miasta Wielunia Pawła Okrasy do udziału w uroczystości upamiętnienia w Wieluniu 440, uwzględnienie historycznego i symbolicznego początku II wojny światowej, mówi Oystein Farmer, prezes Tergopower, który wraz z Ainerem van Xem, prezesem Tergopower SPVCS w Polsce i zespołem Tergopower, dąży do opracowania rozwiązania dla odnawialnych źródeł energii, które przyczynią się do pozytywnie do lokalnego środowiska i zmniejszą koszty energii dla obywateli Polski. Co, my nie jesteśmy godni, żeby o tym nas poinformować? Żeby nam powiedzieć, że jest taka szansa? A czy Pan rozmawiał z zarządem spółki Energetyka Cieplna, że jest taka możliwość podłączenia, co spółka i udziałowcy w tej kwestii uważają? Przecież Pan można by się dogadać wspólnie. A Pan do dzisiaj starał się to utrzymać w tajemnicy. I również Pani doktor Balas, no niech Pani nie opowiada, bo zapisy są jasne. Nie ma żadnej alternatywy. Co dla wszystkich terenów, a dla 9PU jest teren, jest pod, no, konkretnie powiedziane, na co ma być, czyli nie ma jakichś tam dodatkowych. Przykro mi bardzo. I bardzo prosił, panie burmistrzu, no niech pan się chociaż raz dzisiaj publicznie uderzy w pierś i powie, tak, rozmawiałem od dawna, to były plany, o których państwa nie informowałem. Chciałem to zrobić później, może się czegoś obawiałem, prawda? A tu już się okazuje, że grunty kupione, na mapkach naniesiony obszar zakładu produkcji, mieszkańcy nic nie wiedzą, a jak z oceny środowiskowej w Lublinie wyszło, że taka właśnie elektrociepłownia emituje w ciągu godziny 3 kg 30 deko najgorszego pyłu, które nie zbiera żadnych filtry i które będą wdychały. Czy wiedzą o tym mieszkańcy, pani radna Freus? Czy było w tym zakresie spotkania? Dziękuję bardzo.
O zabranie głosu proszę pana radnego Radosława Wojciecha.
Panie burmistrzu, panie przewodniczący, wysoka. Jak można, panie burmistrzu, panu... Jeszcze w piątek zadałem pytanie, pan powiedział tak, za 20-30 lat to będzie super teren inwestycyjny, tam przyjdą inwestorzy. No jak można panu ufać?
Czy nie mógł Pan powiedzieć w piątek nam o tej sprawie? Byłem u naczelnika Janik. Pan naczelnik mówi, no nie, on nie wie, żadnych inwestorów nie zna. Może Pan mówisz Pan? No to jak muszę Panu mówić? I Pan później ma pretensje do radnych? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Zabranie głosu proszę Panią Radną Bożenę Żurekę.
Ja mam jedno pytanie. Mamy nieuzbrojone tereny na Cukrowni, ściągamy pieniądze, nie będziemy ich uzbrajać w tym roku, bo może przyjdzie inwestor, który je uzbroi. Teraz następne tereny przeznaczamy pod strefę przemysłową. Jeżeli znajdzie się nabywca, na z tego co tutaj radni mówią już jest, to my te tereny będziemy musieli uzbroić. Czy my naprawdę w budżecie mamy pieniądze, żeby uzbrajać następne tereny pod PU? Druga rzecz, czy Pan Burmistrz rozmawiał z prezesem energetyki cieplnej? Czy rzeczywiście energetyka cieplna sobie tak cicho siedzi i będzie i wyłącznie pracować, wytwarzać ciepło na podstawie węgla? Czy może też próbuje znaleźć inne alternatywne źródła, żeby na rynku się utrzymać? Jest to przedsiębiorstwo z kapitałem tutaj naszym. I nie wiem, czy potrzebna jest firma norweska, która przez pewien okres czasu może to ciepło będzie wytwarzała taniej, wykopie przysłowiowo mówiąc naszą energetykę i niestety nagle ciepło zdrożeje i na to żadnego wpływu mieć nie będziemy. To jest...
Panie radny, panie radny Kowalski, bardzo proszę nie przypomnieć.
I mam jeszcze pytanie odnośnie działek, bo ten plan analizowałam, ale powiem uczciwie, że nie wiedziałam, że PU ma być również na terenach obecnych działek ogrodów działkowych. Nie tak dawno, bo rok temu podnosili problem użytkownicy działek, żeby oddać im to na własność. Byłam wtedy przeciwna, bo uważałam, że gmina jest tym gwarantem, że tych działek, jeżeli nie będzie konieczności wyższej, czyli nie będzie tam można zrobić jakiegoś odwiertu, pozyskać, nie wiem, pokłady złota, srebra, to te działki nie zostaną na nic zamienione. A tu widzimy, że jest zrobiony plan i też nikomu nie mówiąc, działki te mają być włączone pod teren PU. To, że pani Balas nie pierwszy raz narusza warunki studium, to mamy przykład ulicę Sybiraków, mamy ulicę Dębową i Topolową, gdzie pani proponowała działki rezydencjonalne, czyli wielkie. Pamiętam kilka lat temu burzyli się właściciele tych działek, że będą mieli problem ze sprzedaniem ich i pamiętam jak dziś pani wtedy była nieugięta. I uważam, że dobrze, że mamy takiego projektanta. Ma pomysł na to, żeby Wieluń funkcjonował, żebyśmy oddychali świeżym powietrzem, a nagle co pani rok temu chciała zrobić? Wybudować tam blok dwupiętrowy? Czy trzypiętrowy? Dobrze, że mieszkańcy aktywów wrażliwieni, biorąc pod uwagę ulicę Sybiraków, zebrali się tutaj na spotkaniu z panem burmistrzem i do tego nie doszło. Ale kiedy ja rozmawiam z mieszkańcami innych miast, to studium jest rzecz święta. Że żaden burmistrz nie podjąłby próby budowania bloku tam, gdzie ma być zabudowa jednorodzinna. I to wielkie działki, żeby było na powietrzanie miasta. A pani Balas robi jedno studium, bardzo dobre. W pewnym momencie się ubiera, a w drugim nagle budujmy bloki. Czy budujmy zakłady przemysłowe, czy budujmy spalarnię na słomę, która wiadomo, jakie będzie miała następstwa dla Wielunia. Jest to teren przemysłowy w centrum miasta. Uważam, że strefa przemysłowa powinna być wyniesiona poza centrum miasta i taką strefą na pewno jest jej Odłowiec. I tam należy dołożyć wszelkich starań, aby tamta strefa powstała i było to przeniesione. Mówi Pan, że ta, czy jak nie wiem jak to nazwać, spalarnia słomy, ma zasilać ciepłem Wielką i Koronę. Od kiedy Wielką i Korona znajduje się w pobliżu terenu 9B? Czy ta, jeżeli już dochodzi do rozmów, nie powinna się znajdować na terenach Cukrowni? Gdzie jest blisko Korona i Wielką, jeżeli zamysłem jest rzeczywiście zasilanie ciepło i energię z Korony i Wielką? To ona nie musi się znajdować blisko naszej rodzimej ciepłowni. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Za chwilę głos zabierze pani radna Konrada Freus-Grzelak. A ja bym miał jeszcze pytanie do pana prezesa Bednarskiego. Panie prezesie, czy firma Wielką i firma Korona w ogóle zgłaszała do energetyki cieplnej zainteresowanie budową
przyłączacz ciepłociągu i odbioru ciepła właśnie od energetyki cieplnej? Bo jeżeli tutaj jest, to przecież i czy moc energetyki cieplnej na dzień dzisiejszy w jakim stopniu jest już wykorzystana i czy spokojnie na przykład gdyby taka firma wielka czy Korona przeszła, to pan prezes jest w stanie uruchomić dodatkowy kocioł czy podnieść tutaj moc i spokojnie dostarczyć. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, firma Korona nie rozmawiała z nami nigdy na temat podłączenia ich zapłatu do ciepłowni miejskiej. Do firmy Wielton jest wykazane przyłącze. Budowaliśmy sieć ciepłowniczą w rejonie ulicy Fabrycznej, to przyłącze zostało wykonane również do Wieltonu. Do Wielton nigdy z niego nie skorzystał, może wielokrotnie ofertę otrzymywał.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo o zabranie głosu panią radną Borowczyk.
Panie Burmistrzu, Panie Radny, Panie Przewodniczący i wszyscy goście. Powiem Pani, że Pani Balas. Pani Balas mi mówi, że ja się nie muszę znać na Pana. Pani jest od tego, Pani się ukształciła, Pani te plany robi. Ale wie Pani, że Pani popełniła błąd w ostatnim, to było tutaj, że Rada miała podjąć decyzję w sprawie ulicy Sybiraków, studium plany. Wojewoda uchylił przez Pani taki banalny, bo mnie nie naniosła Pani tam wszystko. Przez Panią nas wystawiało na pośmiewisko. Dzisiaj to samo. Dobrze, że Pan Majter zauważył, że coś tam jest nie tak na planach. Ja muszę się na tym znać. Ja się nie zajmuję na co dzień planami. Każdy z nas ma inne życie prywatne, inny zawód i wszystko. A druga rzecz, jeżeli mówimy o tej spalarni śmieci, o doprowadzeniu ciepła do Wieltonu, do Kolonu. Przepraszam, wiem, że wybudowało własną kotłownię, którą ma. Pan prezes energetyki cieplnej, to jednokrotnie się nie zgadzaliśmy z uwagi na ciepło, które jest dostarczane do mieszkańców cukrowni. Za te koszty, które tam ludzie ponoszą, są to emeryci. Wczoraj nawet na komisji mieszkaniowej zdrowia też o tym wspominałam. To panu Marekowi niejednokrotnie wypominałam, że takie koszty. I pan wie, że takie coś spalamy, nie myśląc nawet o mieszkańcach, o żadnej konsultacji. I pan mówi, że to dla firmy Wielką, dla firmy Korona, co Wielką ma swoją kotłownię. Pan mi mówił parę dni temu, że ma być nitka gazowa. Rozmawiam z przedstawicielem EWE, też mówi, czy pani zorganizuje zebranie z mieszkańcami w sprawie pociągnięcia tej nitki gazowej. Ja mówię, owszem, jeśli to będzie dla nas to które... Ja jako mieszkanka, nie jako przewodnicząca, nie jako radna. Ja sama jako mieszkanka nawet zaproponuję mieszkańcom takie spotkanie z każdymi przedstawicielami, czy z przedstawicielami tu energetyki cieplnej i z EWE, z dostawcami gazu, żeby nas obciążyć tym za te ceny. Tu się są, no po prostu ręce opadają. Panie Burmistrzu, jakie jeszcze Pan ma jakieś plany, czy o jak o czymś my nie wiemy, to już, jeżeli już dzisiaj rozmawiamy każdego, to niech nam Pan przedstawi, no bo jak ja się dowiaduję, Pan Majer się pyta, czy ja o tym wiem. Ja mówię o otwarcie, że się wiele rzeczy dowiaduję. Dla mnie to jest zaskoczenie. Tym bardziej, że Panie Burmistrzu, wie Pan, że wielokrotnie się spotykamy, rozmawiamy. To co za problem było powiedzieć? Nie wiem, pan rada, przewodnicząca, słuchaj, zorganizuj spotkanie z mieszkańcami, bo takie mam zamiar, takie plany, rozmowy z firmą na temat budowy elektrowni. Nic pan nie wspomniał. No panie burmistrzu.
Dziękuję bardzo, panie
radny. Na moment, panie przewodniczący. Pan mówi, ja słuchałam. Czy pan brał też pod uwagę ulicę Popiełuszki, przejazd tych firm? Też były w planie. Jak to wszystko się ma?
Musimy dzisiaj głosować. Dziękuję. Dziękuję. O zabranie głosu jako ostatniego proszę pana radnego Kazimierza Leś.
Szanowna Rado, ja tak jeszcze w dwóch punktach chciałbym. Po pierwsze, to w tej chwili nie dziwię się, że ten nowy zakład będzie usytuowany w okolicy naszej energetyki, dlatego że będzie bardzo eleganckie połączenie ewentualnie. Przejęcie parę udziałów i można będzie wzajemnie się wymieniać, a potem, ponieważ dopuszcza się scentralizowania energii, więc można będzie to utworzyć tak jakby jedno przedsiębiorstwo. No, a druga sprawa, to jest moja myśl, tak jak mi się nasuwa, nie wiem czy to dobrze jest, ale dopuszczam takie rzeczy, takie zmiany. Wtedy byłoby to jedno przedsiębiorstwo, ale jeszcze jest jeden punkt, który chcę poruszyć. Również tutaj dopuszcza się korzystania z innych źródeł, więc ja nie bardzo wierzę, że to będzie na przykład słoma tylko, bo jeżeli słomy zabraknie, to dopuszcza się, no to śmieć, jak śmieć, dopuszcza się gazu. Gaz jest tutaj chyba najbliżej. Być może, że to przedsiębiorstwo by działało na tym źródle energii.
Dziękuję. Bardzo proszę. Bardzo proszę panie burmistrzu o zabranie głosu, udzielenie odpowiedzi. To będzie ostatni głos. Proszę.
Szanowni państwo, panie przewodniczący, Wysoka Rada. Proszę państwa, jak możemy ogłaszać cokolwiek potencjalnego inwestora, kiedy nie ma elementarnego zapisu związanego z prawem miejscowym. Przecież to jest raz, że przedwczesne, dwa, że po prostu nie całkowicie irracjonalne. Nie ma takiej po prostu możliwości, żeby w momencie, w którym nie ma planu miejscowego, żeby cokolwiek ustalać. Sam plan miejscowy nie przesądza, że taka czy inna inwestycja na tym terenie powstanie. Po to, żeby uzyskać, nie przesądza, dlatego że po to, aby otrzymać pozwolenie na budowę, trzeba wykonać cały szereg otrzymać pozwoleń. Między innymi trzeba wykonać raportu oddziaływania na środowisko i wszyscy, którzy są w miejscu oddziaływania takiej inwestycji, mają prawo zabrać głos w tej kwestii, mają prawo oprotestować daną inwestycję, daną lokalizację, mają pełne prawo do tego, żeby na każdym etapie takiego procesu brać udział, wyrażać takie zainteresowanie. Na chwilę obecną nie ma żadnych konkretów, oprócz woli ze strony Norwegów do tego, że patrząc na parametry surowca w naszym terenie, jest możliwe uruchomienie elektrociepłowni na biomasę. Natomiast to, że korona wyraża i wielkość wyraża zainteresowanie tym ciepłem, to wcale nie chodzi o to, żeby ogrzewać tym ciepłem i hale, bo to jest akurat, nie ma problemu, chodzi o ciepło technologiczne. Ja mówię o tym wyraźnie, że korona musi odejść od ciepła konwencjonalnego i nie ma możliwości, żeby ona, aby spółka korzystała z ciepła technologicznego, które jest produkowane przez naszą energetykę cieplną z węgla. To jest jasne. Chodzi właśnie o to, że jest to ciepło i energia z OZE, odnawialne źródła energii. Jeszcze raz to powtórzę. Nie można otrzymać dotacji z Narodowego Funduszu Obywatelskiej Gospodarki Wodnej na odbiór geotermalny, jeżeli nie ma właściwych zapisów w planie miejscowym. Nie ma takiej możliwości. Po prostu musi być odpowiedni zapis w planie miejscowym, że na danym obszarze jest dopuszczalna produkcja energii z OZE. Wtedy możemy dostać taką dotację. Wcześniej nie było takiego zapisu w planie. Nie można było po takim odbiór po prostu aplikować. Teraz właśnie już wiem, że nie, ale po takiej uchwale, kiedy takie tereny przeznaczymy w planach miejscowych pod OZE, możemy o taki wniosek wystąpić. Po prostu. Tutaj nie ma mowy, żebyśmy na polu, które ma, nie wiem, łąki i pole przeznaczenia, żebyśmy tutaj mogli zrobić odbiór geotermalny i otrzymać na to dotację ze strony NFOŚ. Jest to po prostu niemożliwe. I tutaj proszę nie wprowadzać w błąd, bo to jest po prostu niemożliwe.
pan Czesław Korpa tutaj pytał, czy jest jakieś zainteresowanie tym obszarem, w którym są działki te obrót działkowe.
Nie, przynajmniej
od to nas nic takiego nie wpłynęło, ale też chcę powiedzieć o tym, że obszar tam, gdzie są ogródki działkowe, w studium jest obszarem, który ma funkcję pełną. Przemysł. Dozorowy. Jako przemysł i usługi. Taka jest.
Dlaczego wymieniłem działkę 17 w roku? Bo tam właśnie, przy ciepłowni, mogłaby na tej działce być miotem.
Ale teraz zgodnie z tym, co jest zapisane, może być. Teraz z tym, co jest zapisane, może być. Teraz może. Wcześniej na tamtym terenie nie była dopuszczona możliwość energii odnawialnej. Dopuszcza się wykorzystanie, na terenie, dopuszcza się geotermii. Jest to wprost napisane w punkt 5 ustęp B. Dopuszcza się wykorzystanie alternatywnych na stronie 8. Ciepła w postaci geotermii pod ciepło. Bez tego zapisu, proszę Państwa, my nie moglibyśmy się ubiegać o dotacje z danego funduszy. I tutaj nie ma co do tego żadnej uwagi. Proszę Państwa, teraz odnośnie tego, że sprawa była, nie wiem, trzymana pod korcem, była jakaś ukrywana. Tak jak powiedziałem, nie ma możliwości, żebyśmy cokolwiek mogli, nawet nie o to konkretnie, ale tak hipotetycznie uzgadniać, jeżeli nie ma elementarnych zapisów w planach miejscowych. Ja rozmawiałem z prezesem Kają na temat bardzo wstępnie, że pojawili się u nas inwestorzy zainteresowani, wyrażający wolę właśnie budowy elektrowni na biomasę i na takie spotkanie oni sami chcieli się umówić już bez tutaj naszej pomocy z trzecim udziałowcem, jakim jest, też przypomnę, prywatna firma Transbel, która jest dostawcą węgla. I też trzeba powiedzieć o tym, że oczywiście w interesie tego udziałowca wcale nie leży, żeby tutaj odejść od węgla na rzecz innego źródła energii. Przecież to jest jasne i oczywiste, że on nie będzie tym zainteresowany. Będzie zainteresowany dalej sprzedażą węgla. Tylko pytanie jest, co jest bardziej szkodliwe. Czy spalanie właśnie węgla miału, czy spalanie słomy. I też tutaj mówienie o tym, że jeżeli zabraknie słomy, to teraz śmieci jest kompletną bzdurą. Dlatego, że po to, żeby była spalarnia śmieci, ona musi być wpisana do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. Jest to niemożliwe. Na terenie gminy Bielun takiej spalarni śmieci po prostu nie ma. Nie może być. Nie może po prostu być. W Województwie Łódzkim jest tylko jedna spalarnia śmieci, jeżeli dobrze mówię. Natomiast spalanie tak zwanego RDF-u jest możliwe. Cementowni Białożynie, oni mają jako cementownia taką możliwość, żeby spalać RDF, czyli tą warstwę, która po linii do segregacji jest tą warstwą energetyczną, tak zwaną wysoką energetyczną. Natomiast u nas takiego spalania odpadów po prostu nie może być. To może być jedynie to, o czym piszemy, o czym jest napisane w planach. W planie jest tylko i wyłącznie źródła odnawialne z wyłączeniem farm wiatrowych, elektrowni wiatrowych. Proszę Państwa, proces przechodzenia Polski z węgla na inne źródła ogrzewania i produkcji prądu jest procesem nieuniknionym. I oczywiście ktoś, kto odpowiednio nie zainwestuje, nie dopasuje się do tych nowych wymagań, no albo będzie musiał podnosić bardzo wysoko ceny ciepła, no albo będzie jakieś jeszcze inne rozwiązanie. To, co my tutaj chcemy przyjąć w zmianach planistycznych, chodzi o umożliwienie pewnej alternatywy. Pewnej alternatywy, która alternatywa, ona nie zmusza kogokolwiek do odbioru tego ciepła. Bo przecież to nie jest tak, jeżeli pan prezes Bednarski będzie miał ciepło tańsze z tego, co w tej chwili spala, to przecież nikt nie zmusi do tego, żeby on to ciepło kupił. Przecież to jest chyba normalne. Pan prezes jest właścicielem spółka, jest właścicielem całej sieci ciepłowniczej, która jest majątkiem tak naprawdę istotnym, najbardziej istotnym. I to pan prezes jako spółka ma takie możliwości, że nikt nie ma innych. I nikt pana prezesa nie zmusi do tego, żeby pan prezes kupował ciepło, jeżeli ono będzie droższe. Bo przecież to jest oczywiste. Gmina swoich udziałów w spółce na pewno nie sprzeda. Spółdzielnia swojego udziału w spółce nie sprzeda. Czyli tutaj nie ma możliwości, żeby ktokolwiek zmusił zarząd spółki do korzystania z ciepła, które jest droższe niż to, którą on w tej chwili produkuje. Natomiast mówię, jest pewien, że tak powiem, konflikt interesów. Ten konflikt interesów się zrodził z tego, że jest udziałowcem spółki, obecnie jest firma, która jest dostawcą węgla. No i tutaj jest ewidentny konflikt. Także to, proszę Państwa, nie jest żadna tajemnica, prawda? Jeżeli udziałowiec, który ma 33% udziału, ma swoją kopalnię i dostarcza węgiel, to on to zależy na tym, żeby tego węgla sprzedawać jak najwięcej i przez jak najdłuższy okres czasu. Proste.
Dziękuję bardzo.
Sekundę jeszcze.
Proszę, proszę. Proszę.
Takie spotkanie, właśnie jak tutaj pan radny Majchel była łaska powiedzieć, zostało z tego, co się dowiedziałem, też tutaj uzgodnione z współwłaścicielem i zarządem spółki na temat bardzo, bardzo takiej hipotetycznej współpracy. Także tutaj przyjęcie zmiany tego planu na pewno nie zmusza nas do tego, że będziemy musieli kupować ciepło droższe. Daje nam to pewną alternatywę. Daje nam to alternatywę, jeszcze raz to powtórzę, do tego, że będziemy mogli złożyć wniosek o geotermię, o co tu była mowa od bardzo dawna. O co była mowa od bardzo dawna? Proszę Państwa, nie, no, można w tej chwili kiwać głową, na to, może prawda jest taka. Ale jak to z tego?
Co z tego? Przecież już umowy przedstępne.
Ale przecież gmina żadnych
punktów. Przecież pan robi
gmina. Panie radny. Proszę pana.
Proszę pana.
Proszę państwa, tak jak to powiedziałem, nic się oczywiście chcemy, aby w Wieluniu była możliwość konkurencji na rynku dostaw ciepła. Chcemy tego, bo tylko konkurencja na rynku dostawców ciepła spowoduje, że ceny mogą być niższe po prostu. Natomiast o tym, jakie ceny będą dla mieszkańców, decyduje w ostatnim miejscu zawsze ciepłownia, ponieważ ona jest dysponentem sieci. Ten, kto ma sieć, dyktuje ceny ciepła. Nie ten, który produkuje ciepło, tylko ten, który ma sieć. Bo co z tego, że ktoś sobie ciepło wyprodukuje w swoim zakładzie, jak nikt tego ciepła nie kupi. Nie ma takiej możliwości po prostu. I to jest proste. Chodzi o to, żeby była alternatywa, żeby było również inne źródło, które może być tańsze od tego, które jest w tej chwili, a proces odchodzenia od węgla w tym kraju jest po prostu nieunikniony. I tyle.
Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, się już mówców kolejnych nie będzie. Z tej dyskusji, która się przetoczyła, jasno wynika, że pan rozmawiał od kilku miesięcy z firmą Tergopower. Pod firmę Tergopower został cały proces planistyczny przygotowany. Dowodem na to jest to, że te działki, które zostały już umowami przedwstępnymi zakupione, mają być zakupione przez firmę Tergopower, pan dokładnie określił na procesowaniu doktor na planach miejscowego planu. Dokładnie nie ma już żadnych możliwości, że tak jak pan mówi, że nie będzie to słoma, może być tam woda geotermalna, może być gaz, może być biomasa, mogą być różne inne rzeczy. Nie może być dlatego, że teren, który został oznaczony, gdzie podstawową działalnością ma być produkcja
właśnie energii jest już zabezpieczony na firmy Tergo, ponieważ ta firma już zawarła umowy przedwstępne z właścicielami tych terenów. Mamy tutaj do czynienia z mową po prostu między firmą Tergo Power a tutaj ratuszem. Były prowadzone rozmowy i wszystko w uzgodnieniu zostało przygotowane. Proces planistyczny został przygotowany na tą firmę. Szkoda tylko, że była próba jakby tego takiego jakby wybicia radnych w pewnej takiej czujności, tak? Bo zapisanie, oznaczenie terenu symbolami PU, a nie na przykład E, tak? Gdzie jest energetyka, to byłoby bardziej czytelne. Natomiast, no nie wiem, no mnie tutaj wypowiedź pani doktor Walas nie przekonuje, bo w innym przypadku biogazowni pani doktor potrafiła zgodnie ze sztuką dokładnie oznaczyć to, a tutaj tak jest zaznaczone inaczej. Mieszkańcy, którzy nawet w innym spotkaniu, no z tych rysunków, które się państwo im przedstawili, nie mogli się dowiedzieć, że tam ewentualnie jest proponowana produkcja energii. I szkoda, że no, są rozmowy tak z firmą, proces planistyczny jest pod firmę robiony i pan uznał, że do momentu uchwalenia radni nie powinni o tym wiedzieć, a mieszkańcy tym bardziej. To jest po prostu szkoda. Proszę wiceprzewodniczącego Franciszka Dydynę o odczytanie projektu uchwały.
Uchwała nr 41, łamane przez 410, łamane przez 17 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 26 września 2017 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze miasta Wielunia przy ulicach Sieradzkiej, Jagieły, Fabrycznej i Ciepłowniczej. Na podstawie artykułu 14 ustęp 8, artykułu 15 ustęp 2, artykułu 20 ustęp 1, artykułu 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz artykułu 18 ustęp 2 punkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w nawiązaniu do uchwały nr 14 łamane przez 161 łamane przez 15 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 27 października 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze miasta Wielunia przy ulicach Sieradzkiej, Jagieły, Fabrycznej i Ciepłowniczej. Uchwala się co następuje.
Dziękuję bardzo. Pełny tekst uchwały państwo radni mają przy sobie. Przechodzimy do głosowania. Kto z pani i panów radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Nikt. Jest za. Nikt. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dwanaście, trzynaście. Kto się wstrzymuje? Raz, dwa, trzy, cztery. Głosowanie wzięło udział 17 radnych. Nikt nie był za podjęciem uchwały. 13 radnych było przeciw. 4 radnych wstrzymało się od głosu. Wobec powyższego stwierdzam, że Rada Miejska uchwały nie podjęła. Zamykam ten punkt porządku obrad i ogłaszam 10 czy 15 minut dla państwa. 15 minut, jak ten temat będzie, tak? 15 minut. Jest godzina 16.25 do godziny 16.00.